Witam Państwa serdecznie w ramach spotkania w przystanku Historia, w ramach cyklu Historia zza kulis. Dziś, jak Państwo widzą, temat dosyć trudny. Wołyń 43. No, ale przedstawię mojego gościa. Gościem jest pan dr Damian Markowski, zresztą związany z Radą Pamięci i Ochrony Walki Męczeństwa. I tam się pan zajmował czym?
Zajmowałem się tą kwestią upamiętniania Polaków zamordowanych na terenie obecnej Ukrainy, zamordowanych na terenie Wołynia i Galicji Wschodniej oraz szeroko pojmując polityką pamięci Polski wobec tych zagadnień.
Potem był Instytut Pamięci Narodowej, w tej chwili Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego. Oczekujemy niecierpliwie, proszę Państwa, na książkę pana doktora, która się ukaże w krakowskim wydawnictwie literackim, właśnie o zagadnieniach, o których będziemy rozmawiali. Jaki będzie tytuł książki?
W cieniu Wołynia. Antypolska akcja OUN-UPA w latach 43-45 w Galicji Wschodniej.
To teraz powiem taką anegdotę. Mam nadzieję, że pan profesor Grzegorz Motyka się nie obrazi. Znaczy nie anegdotę, no historia, która się wydarzyła gdzieś tam w kuluarach Polskiego Radia, jak zaprosiłem profesora Motyka, żeby porozmawiać właśnie o zagadnieniach, o których dzisiaj będziemy mówili. I pan profesor mi wtedy powiedział, to było w tamtym roku, w 2022. W wakacje się spotkaliśmy i pan profesor wtedy powiedział tak. A niedługo się ukaże bardzo ciekawa książka, właśnie taka podsumowująca to wszystko i wyczerpująca absolutnie temat, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali. To jeszcze było przed naszą rozmową radiową. Ja zapytałem pana profesora, czy pan profesor kolejną książkę po Rzezi Wołyńskiej, od Rzezi Wołyńskiej do akcji Wisła przygotował. Nie, jest młody, bardzo ciekawy badacz, który no już chyba ten temat wyczerpał do końca, dr Damian Markowski. No i tak o panu pierwszy raz usłyszałem, panie doktorze, i bardzo cieszę się, że prawie po roku możemy się spotkać, mimo że temat jest trudny. Ja zawsze jak się przygotowuję do tego tematu i wracam do tych zagadnień, no miałem dwa ciężkie wieczory, bo to są bardzo wstrząsające historie, wstrząsające relacje, gdzie też czasem mam wrażenie, że nawet historyk jest bezradny, czy badacz dziejów najnowszych, szeroko rozumiany z zacięciem politologicznym, czy spraw dotyczących stosunków międzynarodowych, bo to jest uruchomienie pewnego rodzaju takiego zła, które jest trudno opisywalne. Czy zgodzi się pan ze mną, panie doktorze?
Dokładnie tak, panie redaktorze, jak to kiedyś trafnie ujął jeden ze świadków historii, jedna z osób, która no, przeżyła to piekło na Wołyniu. Ktoś, kto tego nie przeżył, nigdy, ktoś, kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy. Ja mam wrażenie, że w pewnym miejscu jakby tutaj rola historyka ogranicza się do tego, aby rzeczywiście opisywać fakty, ale jeżeli chodzi o te rzeczy najstraszniejsze, najokrutniejsze, o których pan wspominał, to tutaj nie wypada silić się na jakieś karkołomne, ekwilibrystyczne machinacje językowe. Wystarczy po prostu powiedzieć to wszystko językiem świadków. Wystarczy oddać im głos i przejść nad tym tak naprawdę do porządku dziennego przy opisywaniu tego, co historyk może opisać mową dokumentów.
I zaraz przejdziemy już do konkretu. Jeszcze jedna kwestia tytułem wstępu. Ja bardzo dziękuję panu prezesowi doktorowi Karolowi Nawrockiemu za to, że to miejsce jest miejscem wolnej debaty, że ten temat, który jest teraz obarczony też dużą ilością emocji natury politycznej, bo widzieliśmy zwarcie rzecznika polskiego MSZ-u z panem ambasadorem Ukrainy w Polsce. Widzimy różne deklaracje natury politycznej, spory, a mimo to Instytut nie ucieka przed trudnymi kwestiami, przed tematami, które dzisiaj ważą też na społecznych emocjach i za to bardzo dziękuję całemu szefostwu IPN-u, że możemy tutaj spotkać się i możemy na ten temat rzeczowo rozmawiać, bo ja trochę podejrzałem książkę pana doktora, co nieco już wiem. I jaki jest zakres tematyczny i czym pan doktor się zajmuje, ale niedługo książka się ukaże i myślę, że, znaczy jestem nawet pewien, że warto i trzeba po nią sięgnąć. Myślę też, że opinia profesora Motyki, który zresztą był recenzentem książki, prawda?
Dokładnie tak.
Powiedział, że to jest kwestia, chyba powiedział, wyczerpująca ten temat. No dobrze, panie doktorze, zaczynając jeszcze od takiej kwestii badawczej, nie da się chyba badać różnych tematów, spraw, zwłaszcza spraw trudnych, które wymagają rzeczywiście jakiegoś rodzaju takiego wyrobienia sobie też dystansu badawczego, chociaż mówię, trudno do niektórych relacji, wobec niektórych relacji przejść obojętnie, czy żeby one nie szarpały gdzieś tam za trzewia wręcz. Ale skąd u pana to zainteresowanie właśnie Ukrainą, tym okresem, Wołyniem, który no, jest szczególnie trudnym tematem, widzimy to do dzisiaj?
Dziękuję za to pytanie, panie redaktorze, ponieważ mam wrażenie, że właściwie nasza rozmowa powinna się od tego zacząć i od tego też się zaczęła, kiedy z jednej z rodzinnych opowieści dowiedziałem się, że część mojej rodziny musiała kiedyś właśnie uciekać przed czerwonymi nocami z Galicji Wschodniej, spod Lwowa. I później jakoś mnie ciągnęło w te strony. Ciągnęło mnie w te strony także pod tym względem, aby docierać do miejsc, których już nie ma, które pozostały tylko nazwami na starych przedwojennych mapach, aby odszukiwać nagrobki osób, o których dawno już nikt nie pamięta, które są na tych zarośniętych, na szczęście coraz rzadziej, ponieważ te polskie cmentarze rzymskokatolickie na Ukrainie, część przynajmniej już doczekała się renowacji. I w ten właśnie sposób, idąc za swoimi zainteresowaniami, częściowo także za historią rodzinną, w 2010 roku zostałem pracownikiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jeszcze świętej pamięci Andrzej Przewoźnik zdążył przyjąć mnie do pracy i to było dosłownie na 4 miesiące przed Smoleńskiem. To było na 4 miesiące przed Smoleńskiem, pamiętam właśnie, jak rozmawialiśmy.
Warto przypomnieć, to jest troszeczkę też inny temat, ale zostawił po sobie świetną książkę o Katyniu.
Dokładnie tak, świetną książkę o Katyniu. Jemu wszystkie te sprawy dotyczące dawnej polskiej obecności na Kresach, na tych dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, mu były bardzo bliskie. Dlatego też cieszę się dodatkowo, że możemy o nim wspomnieć. Pamiętam jedną chyba z ostatnich rozmów z nim przed feralnym kwietniem 2010 roku, kiedy wziął mnie, młodego pracownika, i powiedział coś takiego: ja wiem, że pan się zajmuje tymi sprawami, mamy tam naprawdę dużo do zrobienia. Więc on zrobił tam bardzo dużo. Wielka szkoda, że historia potoczyła się właśnie tak, jak się potoczyła, i nie zdążył zrobić więcej, ponieważ jestem przekonany, że zdołałby zrobić jeszcze więcej, a zrobił naprawdę wiele, odbudowując chociażby z gruzów cmentarz obrońców Lwowa w Lwowie i dziesiątki innych polskich miejsc pamięci, cmentarze katyńskie. No niestety tak się stało, że jego zabrakło, dlatego też pracując w Radzie miałem też tą świadomość, że to nie jest tylko zwykła praca, ale również jest to pewnego rodzaju misja. Że jest to pewnego rodzaju misja i z czasem moje zainteresowania przechodziły również bardziej na grunt naukowy w ten sposób, aby pisać o powojennych losach Lwowa, doktorat właśnie u nas na Uniwersytecie Warszawskim.
Czyli kawałek życia naukowego, w zasadzie całe życie naukowe poświęcił pan Wschodowi.
Zdecydowanie tak.
I Ukrainie.
I Ukrainie.
I nauczył się pan na przykład, stawiając różnego rodzaju tablice upamiętniające, odnawiając część cmentarzy, nauczył się pan rozmawiać ze stroną ukraińską, co nie jest proste o tej trudnej historii?
Zwłaszcza jeżeli chodzi o te wydarzenia, o których dzisiaj będziemy mówić, czyli zwłaszcza jeżeli chodzi o wydarzenia lat 43-45, a dla strony ukraińskiej również do 47 roku, no to są to niestety nadal takie punkty zapalne, jeżeli chodzi o mapę polsko-ukraińskich stosunków i jeżeli chodzi o polsko-ukraińską historię. No porównywalne chyba są tylko... Właściwie teraz ten temat na Ukrainie troszeczkę został zepchnięty. No trudno, żeby było inaczej wobec tego, że Ukraina musi się zmagać ze zbrodniczą rosyjską agresją na co dzień, prawda? Ale jednak mam wrażenie, że do czasu, aż pewne słowa nie zostaną wypowiedziane przez obie strony, i chcę to podkreślić, że przez obie strony, do tej pory ten temat będzie punktem zapalnym i będzie taką niezagojoną raną jątrzącą się właśnie na tym organizmie polsko-ukraińskiego pojednania, które mam wrażenie, że się buduje w bólach, ale się buduje. Natomiast moim zdaniem byłoby stosunkowo najlepiej, aby to wszystko nastąpiło jak najszybciej.
Pewnie pan też pamięta, w 2013 roku była taka podjęta rezolucja, w zasadzie nie wiem jaki akt, jaka jest nazwa aktu prawnego, precyzyjna, że mieliśmy do czynienia na Wołyniu z czystką etniczną o znamionach ludobójstwa. Czy to jest właściwa charakterystyka? Ja rozumiem, że definicja lemkinowska powstaje dopiero po II wojnie światowej, zresztą wspaniałego mieszkańca Lwowa, ale taki dziwny twór. Czy możemy mówić o ludobójstwie? Jakiego rodzaju zbrodnią, z jakiego rodzaju zbrodnią, wydarzeniami mamy do czynienia?
Mówiąc o całej tak zwanej antypolskiej akcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Frakcji Bandery i jej zbrojnego ramienia, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, zarówno wobec polskiej ludności na Wołyniu, jak i w Galicji Wschodniej, czyli na terenie przedwojennych województw lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego oraz na części terenów powojennej Polski, czyli mówię tutaj przede wszystkim o lubelskim, rzeszowskim, to jeżeli chodzi o wydarzenia lat 43-45, używam tutaj pojęcia jednak ludobójstwo. I staram się trzymać tego pojęcia konsekwentnie, ponieważ to, co tam się wówczas stało, czyli zamiar całkowitego oczyszczenia danego terenu uznanego przez jedną grupę narodową za jej wyłączny obszar bytowania z drugiej grupy narodowej, usunięcia fizycznie przy użyciu siły, przy użyciu masowych morderstw, gwałtów, wszelkich form przemocy, terroru, wypędzeń, jak najbardziej spełnia definicję ludobójstwa przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych w jej pierwszej formie. Więc w pierwszej formie powojennej, wtedy, kiedy były określane wszystkie te zbrodnie przeciwko ludzkości, które miały miejsce w okresie II wojny światowej i już po jej zakończeniu. Natomiast trzeba też w tym miejscu dodać, że pewnego rodzaju działania odwetowe strony polskiej, mam tutaj na myśli głównie zmasowany odwet na ludności ukraińskiej wobec stosowany przez polskie podziemie na początku 1945 roku, między innymi w Rzeszowskiem, również pojedyncze takie akcje miały charakter działań ludobójczych i były one no niestety, ale jakby odzwierciedleniem tego, co wcześniej robiła ukraińska powstańcza armia, chociaż oczywiście nie możemy tutaj mówić o zbliżonej skali i możemy tutaj mówić również
inne
o
proporcje.
Innych pobudkach. Inne proporcje i też jednak inna chronologia, więc można tutaj przypuszczać, że tych zdarzeń po prostu by nie było, gdyby nie to ludobójstwo OUN i UPA, które miało miejsce jako pierwsze.
Te wszystkie konteksty nie bez powodu poruszam, żeby Państwo, znaczy na pewno Państwo są świadomi tego, że rozmawiamy o bardzo trudnej kwestii, która na różne sposoby też politycznie była, jest i zapewne jeszcze przez jakiś czas będzie wykorzystana. Ale ważne są te konteksty, żebyśmy zaraz znaleźli się w środku opisywanych głównie przez pana doktora wydarzeń w książce, która już niedługo będzie już można ją nabyć, przeczytać, przemyśleć, poddać jakiejś gruntownej refleksji. Także będziemy o niej dyskutować uczciwie z innymi też historykami, panie doktorze. To jeszcze jedna kwestia, która też dotyczy, wielkie liczby nic nie znaczą. Tutaj się zgadzam z Herbertem, że wielkie liczby przy śmierci ludzi to jest taka statystyka, arytmetyka, co z tego wynika. Nie? Los jednego człowieka jest przejmujący, liczby są drugorzędne. Ale no właśnie, bo też te kwestie dotyczące ilu Polaków tak naprawdę zginęło i ilu mieszkańców narodowości ukraińskiej, no to spróbujmy to opisać, czy my dzisiaj wiemy, na jakiej podstawie wiemy, jakiego rzędu są to wielkości. 100 tysięcy Polaków, czy więcej?
Przyjmuje się górną granicę 100 tysięcy ofiar, przy czym licząc nie dla Wołynia, ale dla Wołynia, dla Galicji Wschodniej, czyli dla przedwojennych województw lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, dla Lubelszczyzny i dla również terenów powojennego województwa rzeszowskiego. To przyjmuje się, że to jest granica od 80 do 100 tysięcy ofiar. Oczywiście pojawiają się szacunki różnego rodzaju, ponieważ próby oszacowania skali zbrodni OUN i UPA na ludności polskiej w latach 43-45 były podejmowane na bieżąco i przez polskie podziemie, które początkowo mówiło o około 20 tysiącach ofiar polskich na Wołyniu. Później ten rachunek był rozszerzany i przez okupacyjne władze niemieckie, których tutaj szacunki były chyba najbardziej rozstrzelone, ponieważ no, tutaj mówiły od od 15 do nawet 100 tysięcy ofiar, biorąc to zarówno Galicję, jak i Wołyń. Swoje szacunki mieli również Sowieci, przy czym tutaj chyba najtrudniej mówić jakby o tych szacunkach sowieckich, ponieważ oni starali się liczyć każdą ofiarę ukraińskich nacjonalistów jako obywatela sowieckiego, więc im zależało na tym, żeby tutaj pokazać jakby zbrodniczość tego podziemia głównie wobec państwa sowieckiego, a nie wobec jakby poszczególnej grupy narodowej. Dlatego jest to taki trochę szacunek ułomny. Natomiast na chwilę obecną przyjmuje się, że dla samego Wołynia ta liczba ofiar wynosi co najmniej około 40 kilku tysięcy udokumentowanych. I tutaj największe zasługi położyła oczywiście pani Ewa Siemaszko w dotarcie do świadków i w opracowaniu list ofiar na tej bazie. Przy czym prawdopodobnie nie jest to szacunek zamknięty i on może sięgnąć liczby wyższej. Podaje się nawet liczbę 60 tysięcy zamordowanych. Ja z kolei w swojej książce, o której pan redaktor tutaj wspominał, starałem się dokonać takiego rejestru dla Galicji Wschodniej. I tutaj również mieliśmy do czynienia z bardzo różnymi szacunkami, od kilkunastu tysięcy ofiar w latach 43-45 do nawet ponad 80 tysięcy, jak podają różnego rodzaju środowiska kresowe. Według mnie, w oparciu o te materiały, do których miałem dostęp i na których mogłem pracować, a pracowałem na materiałach polskich, ukraińskich, niemieckich, sowieckich, chyba tylko węgierskich właściwie nie dane mi było wykorzystać. Ta liczba ofiar w Galicji Wschodniej waha się od około 28 do ponad 32 tysięcy. I to są ofiary udokumentowane w takiej postaci, że wiadomo, że był taki człowiek i wiadomo, że ten człowiek zginął. Jeżeli chodzi o nazwiska, to tych nazwisk jest co najmniej na ten moment mam w swojej bazie 18 tysięcy. Ta baza stale rośnie, ponieważ tworzę ten rejestr na bieżąco. I tutaj dokonałem dosyć znacznej korekty w dół, jeżeli chodzi o liczbę ofiar w porównaniu do badaczy kresowych. Tutaj mam na myśli świętej pamięci pana Szczepana Siekierkę et consortes, którzy wydali kilka takich obszernych tomów poświęconych tym tragicznym wydarzeniom. Dlatego też wydaje mi się, że tutaj jakby ta liczba dla Galicji Wschodniej będzie oscylowała właśnie wokół 30 tysięcy ofiar.
Dobrze, jeśli chodzi, to jeszcze jedna kwestia. Czy ktoś konkretnie za te morderstwa, które były dokonywane na ludności polskiej, został pociągnięty do odpowiedzialności? Był za to ścigany, postawiony przed sąd, prokuratura sformułowała akt oskarżenia i dokładnie za to został skazany.
Częściowo odpowiem na pana pytania, częściowo nie, panie redaktorze. Dlaczego? Ponieważ tysiące, chyba nawet więcej niż tysiące różnych partyzantów UPA i działaczy OUN było po wojnie sądzonych przez władze sowieckie, przez okupacyjne władze sowieckie. Natomiast nie byli oni sądzeni, skazywani i nie odbywali kary za to, że no mówię tutaj w skrócie, mordowali Polaków. Oni byli skazywani za zbrodnie dokonane przeciwko władzy sowieckiej, w tym także za zabójstwo obywateli sowieckich, ale władza sowiecka traktowała to właśnie w taki sposób. No niestety z tego, co mi wiadomo, nie było takich sytuacji, aby państwo polskie jakoś skutecznie ścigało sprawców, również sprawców żyjących jeszcze do niedawna, a tak byli, bo wiem, sprawców tych zbrodni dokonanych na Polakach podczas II wojny światowej.
Czy oni byli na terenie samej Ukrainy, czy gdzieś rozjechali po świecie, byli w tej dużej diasporze ukraińskiej, która po wojnie rzeczywiście rozjechała się w różne części Europy i świata?
Tutaj było bardzo różnie, ponieważ ukraińskie podziemie poniosło ogromne straty, walcząc po wojnie już można mówić na zachodniej Ukrainie, tak, w walce o niepodległą Ukrainę z sowiecką okupacją. Dlatego najwięcej tych osób trafiło właśnie do sowieckich więzień i łagrów, tak, jeśli nie przed pluton egzekucyjny. Natomiast rzeczywiście była również spora część uczestników tych wydarzeń, którzy po wojnie opuścili kontynent europejski i udali się na emigrację. Byli również tacy, którzy byli sądzeni przez organa sprawiedliwości czy też niesprawiedliwości Polski Ludowej, tak zwanej Polski Ludowej. Więc oni byli byli karani za udział w OUN i UPA, głównie w pierwszych latach powojennych. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że część spośród sprawców ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej w Galicji Wschodniej trafiłem przynajmniej na 6 takich osób, którzy byli w Kureniu, czyli w batalionie Maksa Skorupskiego, który dokonał rzezi Polaków w klasztorze w Podkamieniu i w samym miasteczku Podkamień. 6 z nich, aby uniknąć odpowiedzialności i jednocześnie uciec z tych terenów, które miały przypaść Sowietom po wojnie, wstąpiło w szeregi Ludowego Wojska Polskiego. I tam właśnie bezpieka namierzyła tych ludzi i trafili oni przed sąd polowy. Nie wiem, jakie były ich dalsze losy, ale no tutaj ci ludzie też doskonale zdawali sobie, mówię tutaj o sprawcach, doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że po wojnie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za to, co zrobili, za te wszystkie bestialstwa. Dlatego też mnożyły się takie przypadki, jak na przykład wyjazd do Polski w ramach tak zwanej repatriacji, a chodzi oczywiście o wypędzenie ludności polskiej z dawnych kresów, na dokumentach zamordowanych Polaków. I takich przypadków było stosunkowo dużo. W ten sposób wyjechał do Polski na tak zwane ziemie odzyskane, między innymi Dmytro Kupiak, pseudonim Klej. On był dowódcą bojówki Służby Bezpieczeństwa OUN, która tą zbrodniczą działalność przeciwko ludności polskiej prowadziła w latach 44-45 i myślę, że miał on setki ofiar na sumieniu. On po wojnie wyjechał do jednego z miasteczek na Dolnym Śląsku. Tam nawet, aby lepiej się zakamuflować, wstąpił w szeregi PPS i dopiero później po tym, jak poznał na ulicy tego miasteczka jedną osobę pochodzącą z tych terenów, na których działała jego bojówka, wtedy on dopiero zdecydował się na ucieczkę na zachód, dalej.
Żeby opisać dalej te wydarzenia, ich okoliczności, jak do tego doszło, kto podjął decyzję o takim, a nie innym rozprawieniu się z ludnością polską, musimy trochę jeszcze zrobić skok jeszcze większy w przeszłość. To znaczy, i tu rodzi się pytanie, tu chciałbym postawić panu doktorowi następujące pytanie, czy trochę przerysowując, ale jednak odwołując się chociażby do dekalogu ukraińskiego nacjonalisty. Ja wiem, że często jest to nadużywane, ale jednak tam pojawia się w jednej z wersji z 1902 roku, jak dobrze pamiętam, z jednego spotkań rodzącego się ruchu, no, że ten taki prawdziwy Ukrainiec według tej nowej tożsamości, która wtedy ma być budowana, która wtedy była budowana, no, ma przede wszystkim mieć stosunek, delikatnie mówiąc, negatywny, w zasadzie to nienawidzić, 3 nacji. Polaków, Rosjan i Madziarów, jak pojawia się w samym zapisie.
Później dodano jeszcze Żydów oczywiście.
Potem jeszcze dodano Żydów, tak. Wraz z rozwojem doktryny i wyczuciem Zeitgeist. Dlaczego? Dlaczego te 3 nacje, zdaniem tych teoretyków ukraińskiego nacjonalizmu, to jeszcze jest okres przed I wojną światową, tak przeszkadzają w zrodzeniu się ukraińskiego nacjonalizmu czy ukraińskiej tożsamości?
We wszystkich tych narodach, o których tutaj pan wspomniał, ukraińscy działacze narodowi po przegranej walce po zakończeniu I wojny światowej o budowę niepodległej Ukrainy, widzieli jej głównych wrogów. Czyli tutaj jakby uznano, że te wszystkie narodowości są autorami rozbioru Ukrainy. I to przez nich Ukraina nie istnieje, więc w związku z tym należy doprowadzić do tego, aby te narody zwalczać i aby z czasem, mówiąc tutaj już jakby językiem dokumentu, oczyścić te etnicznie ukraińskie ziemie, za które ukraińska organizacja wojskowa, a później organizacja ukraińskich nacjonalistów uznawała wszystkie tereny, na których mieszkała ludność ukraińska czy też ludność rusińska. Dlatego też tutaj zakładali taki program dosyć maksymalistyczny, że Ukraina powinna rozciągać się właściwie od Donu na wschodzie aż po Łemkowszczyznę na zachodzie, czyli prawie że praktycznie po Pieniny, prawda? No była to idea niezwykle trudna, jak wiemy, do zrealizowania, a z drugiej strony widziano szanse na jej realizację, w zdobyciu poparcia szerokich mas ludności ukraińskiej. I później już poszczególni ideolodzy ukraińskich organizacji ukraińskich nacjonalistów starali się wykorzystać motyw wielkiego, brutalnego powstania ludowego przeciwko okupantom, które miało być wymierzone właśnie w Polaków, właśnie w Rosjan, jako tych, którzy zajmowali najwięcej tych terenów zamieszkałych przez ludność ukraińską. Częściowo także miały te działania dotknąć Rumunów i Węgrów.
To wszystko, o czym pan doktor teraz mówił, jest też świetnie, moim zdaniem, nie wiem, jaka jest opinia pana doktora, mówię o swoim subiektywnym zdaniu, świetnie zrekonstruowane to tworzenie się tożsamości i tych pewnych wzorców dla ukraińskiej nacji, jak mówi sam pytany o to profesor Jarosław Chrycak w książce Zrozumieć Ukrainę, wywiad rzeka Izy Chruślińskiej, pani Izy Chruślińskiej z profesorem Jarosławem Chrycakiem, chyba jednym z takich najbardziej znanych w tej chwili ukraińskich historyków na świecie. I w tej książce rzeczywiście jest świetnie przedstawiona cała ta historia budowania tożsamości od XIX wieku, dlaczego w ogóle Ukraińcy musieli posiadać własną tożsamość, gdyż była to ważna karta przetargowa przy stołach różnych negocjacyjnych i tak dalej, i tak dalej. To pan profesor świetnie, moim zdaniem, opisuje. Tam są takie wątki, które będą też zgrzytały Polaka w uszy, ale to dobrze, bo to pobudza do myślenia. Zna pan doktor książkę?
Bardzo dobra, również mogę ją polecić, także bardzo dobrze też o niej rozmawiamy, bo mam wrażenie, że profesor również pisząc książkę wspomniał o jednej takiej rzeczy, o której my nie możemy teraz tutaj nie wspomnieć, mianowicie na czym polegał radykalizm działań OUN w zakresie pociągania za sobą mas. Polegał na tym, aby masom przekazać egalitaryzm nienawiści pewnego rodzaju, czyli ta nienawiść nie miała być tylko i wyłącznie kierowana wobec tej elity przeciwnika, czyli nie miała to być nienawiść kierowana wobec, mówiąc tutaj w cudzysłowie, polskiego dworu, polskiego księdza, polskiego ziemianina. To miała być nienawiść, która miała objąć jakby całą grupę narodową. Czyli wszyscy Polacy zostali uznani z gruntu, od samego założenia, że są wrogami niepodległej Ukrainy i że w związku z tym należy tę Ukrainę z nich po prostu oczyścić.
Jeszcze już błogosławiony biskup Chomyszyn z kolei wydał taką książkę, esej Nacjonalizm Ukraiński, gdzie też przedstawiał, no, jakiego rodzaju ten nacjonalizm ukraiński jest, o różnego typu zagrożeniach. Bo tu jest też taki jeden bardzo ważny wątek, który pojawia się w wielu książkach. Profesor Chrycak mnie na niego też jak gdyby uczula w tej swojej książce, to znaczy wysysanie tej najzdolniejszej ludności ukraińskiej i teraz tak, żeby zrobić karierę, część tych osób musiała się stawać albo Polakami, albo Rosjanami. Rosjanie jasno żądali pełnej rusyfikacji i to też pojawia się chociażby ten wątek bardzo chyba silnie w samej biografii Stepana Bandery.
Dokładnie tak. I tutaj ta kwestia wyboru narodowości będzie później stanowiła jeden z tych najkrwawszych wątków tego ludobójstwa, o którym dzisiaj rozmawiamy, w tych sytuacjach, kiedy dotknie chyba najbardziej małżeństw mieszanych, prawda? Kiedy mąż czy żona staną w konieczności podjęcia decyzji, czy pozostają przy tym narodzie ukraińskim, bo zostali do tej próby przecież zmuszeni, tak? Przez terrorem, zostali zmuszeni przemocą. I czy będą zdolni na przykład do przemocy wobec współmałżonka, prawda? OUN bardzo pilnie śledziła nastroje wśród ludności polskiej i ukraińskiej jeszcze przed wybuchem tych rzezi. I wtedy zauważyłem, że w jednym z raportów z Przemyskiego, to były pierwsze miesiące 1943 roku, czyli tak na dobrą sprawę jeszcze nawet wojny nie zapłonął. Ukraiński sprawozdawca z satysfakcją dużą odnotowywał coś takiego, że dobrze się dzieje dla naszego ruchu, ponieważ te niesnaski pomiędzy Polakami i Ukraińcami przenoszą się nawet na grunt między małżonkami. Więc o to też chodziło, aby postawić cienką, może inaczej, postawić grubą, czerwoną linię pomiędzy Polakiem a Ukraińcem, aby ten front toczył się już nie tylko gdzieś tam pomiędzy, nazwijmy to, oddziałami partyzanckimi, bazami samoobrony, ale aby również toczył się przez poszczególne domy, aby Polacy zostali od Ukraińców i Ukraińcy od Polaków po prostu oderwani na trwałe. Taki też był jeden z głównych zamysłów organizacji tej antypolskiej akcji.
To jest też bardzo ważne, panie doktorze, że pana książka, praca wieloletnia, bo to jest owoc wielu lat pracy, przemyśleń, także kontaktów bezpośrednich, walki upamiętnienia tych ofiar tego straszliwego ludobójstwa. Bo musimy się w tej dyskusji, proszę państwa, odwoływać zawsze do faktów, która pewnie będzie też w okolicach lipca tego roku. To panie doktorze, przechodząc teraz do sfery faktów, jeszcze jest jedna rzecz, która mnie nurtuje z punktu widzenia pana badań, pana przemyśleń. Dlaczego dla ukraińskich środowisk nacjonalistycznych tak ważny zawsze był Lwów? Dlaczego doszło wręcz do bezpośredniego starcia jeszcze tuż po zakończeniu I wojny światowej między ludnością polską a ukraińską, czyli do tego, co my znamy jako obrona Lwowa?
No, było to główne zarzewie całego konfliktu, tak? No tutaj powiem brutalnie słowami jednego z historyków ukraińskich, no ale była to po prostu walka o ziemię, tak? To było coś, co było nie do przyjęcia zarówno dla Polaków, aby Lwów, polski przecież wówczas Lwów, tak, po I wojnie światowej, zdominowany przez ludność polską, przez polską kulturę, trwale związany z przedrozbiorową Rzeczpospolitą i nie tylko, aby Lwów pozostał w granicach tworzonego państwa polskiego. Z kolei no, bez tego ukraińskiego Piemontu trudno było również wyobrazić sobie powojenną Ukrainę samym ukraińskim działaczom. I tak samo później ten konflikt no, musiał się przenieść na wszystkie te tereny, po które zamierzała sięgnąć Polska i po które sięgnęło młode państwo zachodnioukraińskie. Miałem okazję napisać kilka słów na ten temat w swojej poprzedniej książce, która wyszła w wydawnictwie literackim, Dwa powstania, Bitwa Lwów 1918, kiedy po prostu opisuję działania obu stron na rzecz tego, aby Lwów znalazł się po zwycięskiej wojnie w granicach czy to Polski, czy to Ukrainy. Natomiast tutaj by przechodzimy...
Bardzo przepraszam, że tych książek też nie zanonsowałem, bo przecież pan doktor nie jest debiutantem.
To ja przepraszam za taką autoreklamę, ale
pozwoliłem sobie... To ja przepraszam za swoje zaniedbanie, bo to nie jest pierwsza książka pana doktora, która się właśnie ukaże.
Natomiast to było główne zarzewie konfliktu, które nie wygasło i które doprowadziło do tego, że do tych straszliwych wydarzeń między Polakami a Ukraińcami doszło. Pytanie tylko, czy w jakikolwiek sposób Polska miała jako państwo najpierw, a później jako rząd na uchodźstwie, Polska miała jakieś narzędzia, aby jeżeli nie, nawet nie zapobiec tym wydarzeniom, to czy mogła jakoś przynajmniej je zmniejszyć ich skalę? Moim zdaniem tak. I tutaj jakby należy się uderzyć w własne piersi, ponieważ wiemy doskonale, że polityka Rzeczypospolitej wobec ludności ukraińskiej była dalece nieodpowiednia, to chyba będzie jedno z najłagodniejszych określeń, prawda? Mając tutaj na myśli ograniczenie ukraińskiego życia narodowego, ograniczenie ukraińskiego szkolnictwa i wszelkie szykany. No myślę, że można tutaj powiedzieć o szykanach w porównaniu do tego, jaką sytuację miała ludność ukraińska wcześniej, zaledwie kilka lat wcześniej w Cesarstwie Austro-Węgierskim do rozwoju. Dlatego też jakby ta niechęć, która z czasem została umiejętnie podsycona w nienawiść przeciwko Polsce, no też niestety nie wzięła się znikąd. Więc,
Ale z drugiej strony, no dobrze, a jak to, panie doktorze, tłumaczyć, jeżeli największy zwolennik swobód dla ludności ukraińskiej, Tadeusz Hołówko, ginie z rąk właśnie ukraińskich nacjonalistów. Jak to wytłumaczyć, skoro minister polskiego rządu legalnego, drugi RP, minister Pieracki, również ginie w takim, można powiedzieć, no, zamachu terrorystycznym?
Oczywiście, że tak, jak najbardziej. I OUN starała się takich ludzi eliminować. Przecież zginął Pieracki z jej ręki, zginął Tadeusz Hołówko, zginął dyrektor ukraińskiego gimnazjum Iwan Babi, który był wielkim zwolennikiem tego, aby ludność ukraińska żyła we współpracy z państwem polskim i czuła się jego wiernymi obywatelami. Natomiast mam wrażenie, że im bliżej II wojny światowej, tym bardziej działania państwa polskiego były nawet nie tyle nietrafione, bo to jeszcze...
Już bezmyślne, po podejściu Józefskiego
i błędne,
to już było
że okazały się właśnie najbardziej szkodliwe w perspektywie tych kilku lat, które później przyniosą zagładę no, sporej części polskiej ludności na tym terenie. Co gorsza, również władze polskie na uchodźstwie no, nie były w stanie zająć się tym tematem do tego stopnia, aby przynajmniej próbować zniwelować część tych antypolskich nastrojów, co do których była już jasność, że są, chociażby po wrześniu 1939 roku, kiedy w kilku powiatach południowo-wschodniej Polski po prostu wybuchły antypolskie powstania, zakończone również no, niewielką co prawda jeszcze, ale jednak rzezią na przykład polskich kolonistów pod Tarnopolem. Dlatego no, mam wrażenie, że też jakby o tych kwestiach musimy mówić i niestety no, zdawać sobie sprawę również z tego, że polityka państwa polskiego na pewno nie we wszystkich swoich zakresach jakby przyniosła tutaj pozytywne rezultaty.
I jeszcze jedna ważna rzecz, którą też warto przypomnieć po prostu, utrwalić sobie, że ludność ukraińska w II RP była największą mniejszością. Nie ludność żydowska, tylko ukraińska około 16%.
Dokładnie tak. I stanowiła zdecydowaną większość na terenie województw wołyńskiego i stanisławowskiego. Oraz większość na terenie województwa tarnopolskiego.
No Wołyniu to jest 75% ludności ukraińskiej.
I około 16% Polaków, a odsetek Polaków później po wywózkach, po sowieckich i niemieckich represjach zmniejszył się tam jeszcze do 12%.
No dobrze. Co dzieje się po wkroczeniu Sowietów 17 września 1939 roku na wschodnie rubieże II Rzeczypospolitej?
Ja pozwoliłbym sobie, panie redaktorze, troszeczkę zadać inaczej to pytanie, jeżeli mogę, dobrze? Co dzieje
Bardzo
się
proszę.
Po 1 września 1939 roku?
Tak,
ponieważ mamy jeszcze te 17 dni, zanim Sowieci wkroczą. Już po kilku dniach tak naprawdę polska władza zdaje sobie sprawę z tego, że i to jest doskonale widoczne w tych materiałach, których w Polsce nie ma, ale w materiałach komend wojewódzkich policji z dawnego Stanisławowa, z dawnego Tarnopola, z Lwowa, ponieważ tam widać, że władze wojewódzkie polecają, uwaga, stopniowe ograniczanie działalności policji państwowej w miejscowościach czysto ukraińskich, aby nie doprowadzić do tego, aby wybuchły tam jakieś antypolskie rozruchy. No, zdawano sobie sprawę doskonale z tego, że w tej sytuacji, kiedy idą Niemcy z zachodu, prawda, a przynajmniej część ludności ukraińskiej Niemcom, no niestety, ale sprzyja, albo przynajmniej pozytywnie zapatruje się na to, że być może powstanie jakaś szansa dla ukraińskich dążeń niepodległościowych, starano się nie prowokować takich działań. Pamiętam relację jednego z polskich oficerów, oddział polskiego wojska przechodził, to było około 12 września 1939 roku, przez ukraińską wieś między Tarnopolem a Stanisławowem. To były takie ćwiczenia jeszcze przy granicy polsko-sowieckiej i ten oddział został obrzucony kamieniami. Ci żołnierze mieli broń, ale dostali polecenie, żeby w żadnym wypadku nie reagować, ponieważ obawiano się, że no to może przekształcić się w masakrę i później wybuchnie jakaś antypolska ruchawka. Te antypolskie działania częściowo wybuchły, a częściowo zostały ograniczone. Dlaczego tylko częściowo? Niemieccy naziści planowali wykorzystać organizację ukraińskich nacjonalistów do wzniecenia na tyłach polskiego frontu, właśnie na terenie Galicji Wschodniej i Wołynia, antypolskiego powstania. W razie gdyby działania wojenne się przeciągały. No działania wojenne jednak trwały tak krótko, że ostatecznie Niemcy nie zdecydowali się w pełni zagrać tą kartą. Natomiast i tak doszło do przynajmniej kilkudziesięciu większych wystąpień bojówek organizacji ukraińskich nacjonalistów przeciwko Polakom. Niektóre z nich miały charakter podobny jak te wydarzenia później na Wołyniu w Galicji Wschodniej w latach 1943-1945.
Mam tutaj jak na myśli... Niemcy zapatrywali się na te wszystkie wydarzenia? Jaką przyjęli strategię?
To znaczy tak, tutaj jeżeli chodzi o kwestię podjęcia zdecydowanych działań do budowy niepodległej Ukrainy we wrześniu 1939 roku, OUN zdawała sobie sprawę z tego, że należy poczekać do czasu, aż nadejdzie konflikt Niemiec z Rosją, ponieważ choćby z tego względu, że zdecydowana większość terenów zamieszkały przez ludność ukraińską znalazła się w sowieckiej strefie okupacyjnej, prawda? Tych terenów przedwojennego państwa polskiego. OUN zaczęła przygotowania do wybuchu antysowieckiego powstania. Zaczęła gromadzić broń, której zresztą udało jej się zgromadzić bardzo dużo po wrześniowych pobojowiskach. I zaczęła przygotowywać się na tak zwaną narodową rewolucję. Ta narodowa rewolucja to było coś w rodzaju polskiego późniejszego planu burza, czyli w razie konfliktu niemiecko-sowieckiego oddziały OUN miały atakować wycofujące się oddziały Armii Czerwonej, miały likwidować sowieckich aktywistów, komunistów, a także wybrane osoby ze sporządzonych wcześniej list do likwidacji, na przykład różnych polskich działaczy narodowych, polskich wojskowych, wybranych Żydów i wszystkie osoby, które mogły szczególnie jakoś okazać się groźne dla tej ukraińskiej narodowej rewolucji. Do realizacji tych zamierzeń doszło latem 1941 roku, przy czym zostały one przerwane w pewnym momencie przez Niemców.
A ten jeszcze okres między 17 września 1939 roku a atakiem hitlerowskich Niemiec na Związek Sowiecki. Co się dzieje? W jaki sposób Sowieci wykorzystują te niesnaski, niechęci polsko-ukraińskie?
Sowieci grają tutaj na dwie karty. To znaczy pierwsza karta jest taka, iż pokazują Ukraińcom, że zobaczcie, jesteśmy tymi, którzy nie dość, że was wyzwolili spod polskiego jarzma, to jeszcze dokonali zjednoczenia ziem ukraińskich. I trzeba przyznać, że ta propaganda trafiała do części ludności ukraińskiej, ponieważ chociaż sami Ukraińcy doskonale zdawali sobie sprawę, że sowiecka Ukraina nie jest wolną Ukrainą, to jednak otrzymali możliwość chociażby języka ukraińskiego jako języka urzędowego, otrzymali możliwość okrojonej, ale jednak ukrainizacji i szkolnictwa i różnego rodzaju stanowisk i także kultury. Natomiast z drugiej strony oczywiście Sowieci grali na to, aby podsycać konflikt między Ukraińcami i Polakami, próbując faworyzować tych pierwszych. Ale o ile pierwsze ostrze represji było wymierzone, no co oczywiste, ponieważ to Polacy byli elitą przedwojennego państwa polskiego, elitą władzy, elitą również finansową, więc to na nich spadły te pierwsze uderzenia, aresztowania, represje. Później to ostrze stopniowo zaczęło się obracać również przeciwko ludności ukraińskiej i przeciwko ukraińskiemu podziemiu. Większą część osób deportowanych z terenów Galicji Wschodniej i Wołynia podczas tej ostatniej wielkiej sowieckiej deportacji, dokonanej no w sumie na dni przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej, no stanowiły już osoby narodowości ukraińskiej.
Co zmienia atak Rzeszy Niemieckiej na Związek Sowiecki?
Zmienia wszystko, ponieważ z jednej strony organizacja ukraińskich nacjonalistów, wówczas już podzielona na dwie frakcje, przystępuje do działań antysowieckich, przystępuje do zbrojnego powstania. Mają miejsce pogromy niezwykle brutalne, pogromy ludności żydowskiej we Lwowie, w Tarnopolu, w dziesiątkach różnych innych miejsc i na galicyjskiej i wołyńskiej prowincji, w których biorą udział zarówno ukraińscy bojówkarze, jak i w mniejszym stopniu również część polskiej ludności. Ale no, jest tutaj ogromna rola Niemców w podżeganiu tego rodzaju działań.
Dlaczego na Żydach skupia się ta niechęć?
Ta niechęć skupia się przede wszystkim ze względów propagandowych. To znaczy z jednej strony propaganda OUN, propaganda niemieckich nazistów wskazują na Żydów jako na tych najwierniejszych współpracowników stalinowskiego reżimu. Tak? Czyli pokazują, spójrzcie, oni wszyscy byli komunistami, oni wszyscy, oczywiście mówiąc w uproszczeniach, oni wszyscy popierają to, co zrobiło NKWD, a NKWD wymordowało przecież tysiące więźniów politycznych na krótko przed sowieckim odejściem, przed sowiecką ucieczką. Zachowały się przecież niemieckie kadry filmowe, kiedy dochodzi do otwarcia wrót sowieckich więzień i ukazują się tam te straszliwe sceny tysięcy rozkładających się w lipcowym skwarze ciał oraz ciągają tam tłumy Ukraińców, Polaków, próbujących identyfikować swoich bliskich wśród tych zamordowanych. Więc Niemcy uzyskują już bardzo tutaj, bardzo dobry, mówiąc w cudzysłowie, bardzo dobry materiał propagandowy, żeby to wszystko obrócić przeciwko ludności żydowskiej. Część ludności żydowskiej zresztą rzeczywiście przyjęła niemiecką okupację po rozpadzie Rzeczypospolitej, po jej zniszczeniu przez Niemcy i Związek Sowiecki jako takie mniejsze zło niż w przypadku okupacji niemieckiej. Były też oczywiście i takie jednostki, które przyjęły ten atak Sowietów na Polskę z radością.
To jeszcze przyjrzyjmy się tym wszystkim ugrupowaniom, które będą też odpowiadały za ludobójstwo, bo już pan tutaj użył tej formuły, że doszło do podziału w samym ruchu ukraińskich nacjonalistów. Czym było OUN-UPA? Kiedy OUN-UPA? Powstał?
OUN-UPA, skrajny ruch narodowy, przy czym możemy tutaj mówić akurat, w tym momencie mówimy tylko o UN, prawda? Ponieważ o Ukraińskiej Powstańczej Armii możemy mówić dopiero na początku 1943 roku, jako zbrojnej formacji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Fraki Bandery. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów była ruchem skrajnym, radykalnym i szowinistycznym, nacjonalistycznym, który dążył do tego, aby na terenach uznanych arbitralnie przez siebie, prawda, za etnicznie ukraińskie, zbudować niepodległe, zjednoczone państwo ukraińskie. W państwie tym władzę posiadać miała właśnie nie kto inny, a OUN, jej kierownictwo, i byłoby to państwo po prostu faszystowskie. Wydaje mi się, że profesor Tomasz Stryjek chyba użył takiego sformułowania, iż Niemcy zrobili pewnego rodzaju prezent Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, zawczasu aresztując jej kierownictwo ze Stepanem Banderą na czele. Na krótko przed tym, zanim OUN zdołała jakby pokazać w pełni jakby swoje faszystowskie oblicze, czyli jakby tutaj to wszystko rozegrało się trochę inaczej niż z chorwackimi ustaszami, prawda? Więc tutaj jakby, i to też jakby jest wykorzystywane trochę, mam wrażenie, przez apologetów OUN, że przecież OUN tak naprawdę walczyła z Niemcami, a tymczasem ona rzeczywiście nie zdołała pokazać jeszcze w pełni tego swojego oblicza, które planowała dla tej niepodległej, ale i faszystowskiej Ukrainy, jaką planowała stworzyć.
Ale też złożono Niemcom pewną ofertę w zasadzie, tak można powiedzieć, która nie została przyjęta przez Hitlera.
No tak, przy czym ta oferta miała miejsce na zasadzie stworzenia faktu dokonanego w postaci proklamacji państwa ukraińskiego we Lwowie, dopiero co zajętym przez wojska niemieckie. No, początkowo, o ile Niemcy wpadli w pewną konsternację, no to dosyć szybko się otrząsnęli, ponieważ Hitler i kierownictwo III Rzeszy Niemieckiej no, miało sprecyzowane plany co do Ukrainy. Jak to zresztą sam Hitler określił, Ukraina miała być takim rajskim ogrodem, ale tylko i wyłącznie dla Niemców. Miała być terenem maksymalnie wykorzystanym gospodarczo, wyeksploatowanym z dóbr naturalnych, wyeksploatowanym z siły roboczej, a po wielkim niemieckim zwycięstwie na wschodzie, po likwidacji Polaków i części Ukraińców miała być po prostu takim kolejnym terenem osiedleńczym dla mas ludności niemieckiej no, z tej centralnej części Rzeszy.
Tak jak pan zauważył, oczywiście trzymając się tych faktów, UPA powstaje w 1943 roku. A kto jeszcze w samej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów za co odpowiadał? Kto był odpowiedzialny za wojsko, kto był odpowiedzialny za bezpiekę, kto był odpowiedzialny za sprawy polityczne, za sprawy międzynarodowe? Jak wyglądało to całe kierownictwo?
Sama
gdzie aktorzy nam się pokażą za czas jakiś w 1943 roku?
Ja jeszcze pozwolę sobie sięgnąć troszeczkę wcześniej, to znaczy w 1941 roku to kierownictwo OUN, które przygotowywało Ukraińską Narodową Rewolucję, zostaje aresztowane przez Niemców. Stepan Bandera zostaje razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami, między innymi ze Steczką, który miał być premierem tego pierwszego rządu niepodległej Ukrainy, zostają aresztowani. Bandera zostaje osadzony w Zellenbau w Sachsenhausen, no ale jak wiadomo, zostaje tam osadzony na specjalnych warunkach, czyli nie jest takim więźniem, jak można powiedzieć, stereotypowo widzimy więźnia obozu koncentracyjnego. On tam ma po prostu swoje mieszkanie do dyspozycji i on jest tam przetrzymywany właśnie na wypadek, gdyby ta karta ukraińska znowu miała zostać przez Niemców rozegrana. Tym samym z jednej strony Niemcy pozbawiają OUN ścisłego kierownictwa, a z drugiej strony no, nie tworzą z Bandery męczennika, którego można by było wynieść na ołtarze. Mają go ciągle jako takiego zakładnika, ale wiedzą, że może się on im jeszcze przydać. Stopniowo w OUN do władzy dochodzi najradykalniejsza z frakcji i po tych pierwszych mordach dokonanych na Wołyniu, kiedy okazuje się, że jednocześnie walcząc o tę przyszłą powstańczą bazę dla ukraińskiego państwa, walcząc o ten przyszły teren działania dla ukraińskiej powstańczej armii, można jednocześnie, powstająca UPA jest jednocześnie zdolna do prowadzenia działań zarówno przeciwko partyzantce sowieckiej, przeciwko niemieckiej administracji i przede wszystkim przeciwko polskiej ludności, stopniowo coraz mocniejszą pozycję mają ci najwięksi radykałowie. W tym dowódca wołyńskiej UPA Dmytro Kleczkiwski, pseudonim Kłym Sawur. Do niego i do jego rozkazów jeszcze przejdziemy. Natomiast później, kiedy okazuje się, że ta wołyńska taktyka przynosi rezultaty, to znaczy w połowie 1943 roku zachodni Wołyń jest w znacznym stopniu już opanowany przez oddziały UPA. Funkcjonują powstańcze republiki, gdzie znajduje się tylko i wyłącznie ukraińska władza, gdzie funkcjonują powstańcze szpitale, są urzędnicy naznaczani przez OUN, przeprowadza się nawet reformę rolną, zresztą częściowo opartą o podział ziemi po zamordowanych czy wypędzonych Polakach wśród ludności ukraińskiej. Wtedy ten teren wizytuje Roman Szuchewicz, jeden z liderów jakby całości tej banderowskiej frakcji. Szuchewicz przy wsparciu innych radykałów podejmuje w październiku 1943 roku wstępną decyzję o tym, że antypolska akcja na szeroką skalę zostanie przeniesiona także poza Wołyń, czyli również do Galicji Wschodniej i być może również dalej na teren Lubelszczyzny. Stopniowo pozycja Szuchewicza również rośnie. Zostaje on zarówno głównym politycznym liderem OUN, jak i dowódcą ukraińskiej powstańczej armii i to na nim właśnie oraz na Dmytro Kleczkiwskim pseudonim Kłym Sawur spocznie największa odpowiedzialność za te masakry na polskiej ludności, które wówczas miały miejsce.
Stąd nasze i słuszne oburzenie, że place czy ulice, które noszą miano Romana Szuchewicza, no budzą wśród Polaków rzeczywiste i uzasadnione oburzenie. Ale cała historia rozpoczyna się, ta związana z eksterminacją Polaków, w lutym 1943 roku. Dlaczego?
Można powiedzieć, że zaczęła się nawet kilka tygodni wcześniej, ponieważ już kilka tygodni wcześniej...
To podjął decyzję.
Wtedy decyzja nie była jeszcze podjęta prawdopodobnie. Decyzję o całkowitej eksterminacji Polaków na Wołyniu podjęto prawdopodobnie najpóźniej w czerwcu 1943 roku, kiedy wspomniany już Dmytro Kleczkiwski dał rozkaz Jurijowi Stelmaszczukowi, pseudonim Rudy, do całkowitej likwidacji ludności polskiej na zachodnim Wołyniu. Decyzję tą prawdopodobnie podjęto, jak już wspomniałem, po tych pierwszych doświadczeniach polegających na likwidacji całych polskich miejscowości ze wszystkimi mieszkańcami od niemowlęcia po starców. No jak wiadomo, w lutym 1943 roku miała miejsce tak zwana pierwsza akcja pierwszej sotni UPA. Była to akcja na Włodzimierzec, podczas której banderowcy, ten pierwszy oddział tej banderowskiej UPA, zajął niewielkie miasteczko na Wołyniu, zlikwidował tam posterunek tak zwanych Chiwisów, czyli wschodnich sojuszników na służbie niemieckiej, a następnie udał się do polskiej kolonii Parośla, gdzie podając się początkowo za sowieckich partyzantów, banderowcy związali kilkanaście zamieszkujących tą kolonię polskich rodzin i wszystkich zamordowali. I wszystkich zamordowali w liczbie ponad 170 osób. Później ta akcja została przeniesiona również na inne tereny Wołynia, zbliżyła się i rozszerzyła na tereny powiatów kostopolskiego, sarneńskiego, dopiero później objęła również tereny Wołynia południowego i zachodniego. Ale mam wrażenie, że taką cezurę czasową, taki punkt zwrotny, po którym stało się jasne, że UPA jest zdolna do zniszczenia całych dużych polskich miejscowości, stał się napad na Janową Dolinę. I jakby na to wskazał pan profesor Grzegorz Motyka i myślę, że właśnie Janowa Dolina, napad na nią w kwietniu 1943 roku zakończony no, masakrą prawdopodobnie około 600 osób, na skalę do tej pory absolutnie niespotykaną, prawdopodobnie uświadomiła banderowskiemu kierownictwu, że podobnymi działaniami można objąć praktycznie cały Wołyń.
Dobrze, jesteśmy przy tych wydarzeniach od końca 1942 roku, wiosna 1943 roku i późna wiosna. Zaraz dojdziemy, dlaczego ten 11 lipca jest tym wybuchem tej już rzeczywiście otwartej rzezi. Ale proszę mi powiedzieć, jak to wyglądało na takim poziomie rozkazów, panie doktorze? To znaczy, no bo to jest tak, struktura wojskowa potrzebuje jasnych wytycznych, jasnych rozkazów. Czy one były na piśmie? Kto je sformułował? Kto się pod tym podpisał? Czy raczej tego nikt nie kwitował?
Nie zachował się pisemny rozkaz wskazujący by właśnie na tą likwidację polskiej ludności na Wołyniu. Natomiast o tym, że taki rozkaz istniał, wiemy i z badań profesora Motyki, który między innymi dotarł właśnie do zeznań wspomnianego już przeze mnie Stelmaszczuka, pseudonim Rudy, który powiedział, że taki rozkaz został mu przekazany, który brzmiał dokładnie tak, czyli fizycznie zlikwidować wszystkich Polaków na terenie zachodniego Wołynia. Te rozkazy później, paradoksalnie właśnie więcej tego rodzaju rozkazów, teoretycznie nie tak drastycznych, ale jednak wskazujących na bezpośrednią likwidację Polaków, mamy właśnie z terenów Galicji Wschodniej, o której pisałem. Kiedy myślę, że o tym jeszcze powiemy, natomiast tam w tych rozkazach była mowa o tym, żeby zlikwidować część polskiej ludności w taki sposób i tak demonstracyjnie, no demonstracyjnie, czyli chodziło tutaj przy użyciu okrutnych metod, tak? Aby reszta uciekła już sama. No tutaj na Wołyniu banderowcy mieli trochę prostsze zadanie, bo tych Polaków było stosunkowo niewielu, natomiast w Galicji oni stanowili grupę ponad miliona osób, zresztą stosunkowo silną w większych miejscowościach i w miastach.
My jeszcze dojdziemy do tego 11 lipca, to co będziemy też boleśnie świętować 11 lipca 2023 roku. No dobra, dokonują się mordy, wiemy, że one już mają charakter antypolski, muszą być meldunki z tego terenu, muszą być raporty, które zapewne docierają do Komendy Głównej AK. Dlaczego nie ma żadnego odzewu? Czy one w ogóle docierają, czy ktoś wie o tym, co się dzieje, czy są jakieś środki przeciwko temu zaradcze stosowane? Jak zareagowała teraz strona polska na to wszystko, co się dzieje w tym okresie do lipca 1943 roku?
Pamiętajmy, że polskie podziemie, polskie państwo podziemne na tych terenach i wszędzie, gdzie indziej, gdzie działało, ma dwa piony. Ma pion cywilny i pion wojskowy w postaci Armii Krajowej. Pion cywilny alarmuje o wzrastającym zagrożeniu, czyli delegatura rządu, o wzrastającym zagrożeniu dla Polaków zamieszkujących południowo-wschodnie tereny państwa polskiego praktycznie od końca 1942 roku. Pion wojskowy natomiast stara się, odniosłem takie wrażenie po lekturze dokumentów Armii Krajowej, może nie tyle bagatelizować, co tonować jakby te nastroje płynące od delegatury. Dlaczego? Ponieważ głównym zadaniem pionu wojskowego jest przygotowanie Armii Krajowej do realizacji planu burza. Czyli ostrze planu burza jakby tutaj ma być wymierzone przeciwko politycznie, przeciwko Sowietom, wojskowo przeciwko Niemcom, a jednocześnie Armia Krajowa ma nie dopuścić do tego, aby wybuchły pełnoskalowe walki polsko-ukraińskie. Liczono się z tym, że rzeczywiście taka wojna ukraińskiemu podziemiu zostanie wydana, podobnie jak miało to miejsce no, właśnie podczas wspomnianych już tutaj walkach o Lwów i Galicję Wschodnią w latach 1918-1919. Tylko mam wrażenie, że tutaj strona polska działała na zasadzie takiej kliszy z przeszłości, a nie do końca ta klisza przystawała do tego, jaka była wówczas sytuacja faktyczna i na Wołyniu, i później w Galicji Wschodniej.
Czyli wywiadowczo nie rozpoznano terenu.
Przystąpiono do organizacji placówek samoobrony, ale mam wrażenie, że nie zdawano sobie sprawy, mówię tutaj o placówkach Armii Krajowej, nie zdawano sobie sprawy z rozmachu i skali tego charakteru antypolskiej akcji. Czyli w przypadku, no nie wiem, jeżeli dana placówka AK ma możliwość wystawienia w dużej polskiej wsi trzech ludzi, mówię obrazowo, trzech ludzi, którzy mają pistolety i dodatkowo organizuje się nocne warty, które mają w razie czego dzwonić w gongi podczas napadu. No, po drugiej stronie znajduje się na przykład 150 ludzi uzbrojonych całkowicie po zęby w broń palną, mającą cztery karabiny maszynowe, jakiś moździerz, no to musimy sobie zdać sprawę z tego, że Armia Krajowa została jakby na wstępie już, kiedy została ona zobligowana do tego, aby gro swojej uwagi poświęcić przyszłym działaniom, przyszłemu powstaniu strefowemu i organizacji akcji Burza, nie mogła ona w pełni jakby wykonać również tych zadań, mam wrażenie, że zadań priorytetowych polegających na tym, aby zapewnić no, jak najbardziej skuteczną ochronę własnej ludności.
To, jak pan to ładnie fachowo ujął, pion wojskowy. Co pion cywilny? To jak to politycznie czyta, jak tą sytuację rozumie i analizuje?
Pion cywilny, tutaj jeżeli chodzi o okolice Lwowa, jest zdominowany przez narodową demokrację. No to też wynikało tak naprawdę i z podziałów politycznych i z różnych innych rzeczy na tym terenie. I pion cywilny jest paradoksalnie, wyraża się w znacznie ostrzejszym tonie w odniesieniu do działań Armii Krajowej, uznając je za niedostateczne i uznając je za no, całkowicie nieadekwatne do tego, co może szykować ukraińskie podziemia w postaci tej, cytuję, nowej koliszczyzny. No, jak się okazało, no, były to słowa prorocze i pamiętam jeden taki meldunek już właśnie od delegatury lwowskiej do Warszawy i do Londynu z lutego 1944 roku, kiedy masowa antypolska akcja no, została już rozpalona również na terenie Galicji. Że ostrzegaliśmy was przed tym i teraz tutejsze wypadki przypominają już w pełni wypadki wołyńskie. To nie jest oczywiście tak, że Armia Krajowa nic nie robi, tylko tyle, że Armia Krajowa no, nie jest w stanie jednocześnie, mówiąc brutalnie, jakby spełnić się i na jednym, i na drugim polu w sytuacji, kiedy ma zachować jak najwięcej swoich ludzi i jak najwięcej swojej broni do działań przeciwniemieckich. Kiedy lokalne podziemie wprost alarmuje, że no niestety, ale wy macie swoją politykę w Londynie i w Warszawie, a dla nas to wcale nie Niemcy tam na południowym wschodzie są wrogiem numer jeden.
Jak na to reaguje Warszawa i Londyn?
Warszawa reaguje zgodą na ograniczony odwet Armii Krajowej w okolicach Lwowa w marcu 1944 roku. Zresztą polska akcja odwetowa jest całkowicie nietrafiona, ponieważ pacyfikacją zostają objęte miejscowości, których mieszkańcy właściwie w żaden sposób do tej pory nie uczestniczyli w antypolskich działaniach. No zostaje zamordowanych, ponieważ tak to wyglądało, kilkaset osób narodowości ukraińskiej, a przy okazji kilkudziesięciu Polaków, którzy myśląc, że to napad UPA podało się za Ukraińców.
To już rok 44, ale teraz dochodząc do tego momentu. Kto podejmuje decyzję? No bo dzień jest dogodny, jeśli tak można powiedzieć, do tego rodzaju działań, zbrodni. Wojna jest rzeczą brutalną. Niedziela, lipiec 1943 roku, wiadomo, że to ludność polska nie pracuje, nie jest w polu, czegoś tam tu i ówdzie nie załatwia, a raczej jest w obrębie kościołów. Zresztą część, mamy takie relacje, że próbowano atakować ludność polską również w kościołach. To są takie szczególne pamiętniki ojca pana Krzesimira Dębskiego. Polecam państwu lekturę. Ale właśnie, na czym polega ten przełom, że my świętujemy dzisiaj ten 11 lipca 1943 roku? Jak się zmienia jakościowo i ilościowo ta zbrodnia na Polakach?
Mówiąc brutalnie, jakościowo ona się nie zmienia, ponieważ pod kątem jakości te napady są, mają podobny przebieg, no żeby się nie wgłębiać w szczegóły, są równie brutalne. Natomiast po zmniejszeniu fali napadów w czerwcu 1943 roku na Wołyniu UPA przygotowuje, dowództwo wołyńskiej UPA z Kleczkiewskim na czele, przygotowuje taką jedną zmasowaną akcję poprzedzoną akcją propagandową. W tej akcji propagandowej dochodzi do spotkań z ludnością polską, są rozrzucane ulotki, że tak naprawdę Polacy od tej pory nie mają się czego obawiać, ponieważ jak to określano wówczas w tych dokumentach, winni, mówiąc w cudzysłowie, zostali już ukarani i spokojni Polacy mogą sobie tutaj z Ukraińcami żyć. Chodziło o to...
Usypianie czujności.
Proszę?
Usypianie czujności.
Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej usypianie czujności. I chodziło, mówiąc brutalnie, o to, aby jak największą część tej polskiej ludności po prostu dało się ogarnąć podczas tych napadów. Te napady są zorganizowane w dużym stopniu również na wzór tego, w jaki sposób wcześniej pododdziały ukraińskiej Policji Pomocniczej na służbie niemieckiej likwidowały żydowskie getta. To znaczy getta są szczelnie otaczane, wcześniej były szczelnie otaczane dwoma kordonami policjantów i żandarmów, po czym niewielkie grupy czyszczące wchodziły do środka, dokonując masakr. Tak samo miało miejsce na przykład, no, symbolem krwawej niedzieli na Wołyniu jest masakra w Porycku, prawda? To jest masakra w tym niewielkim wołyńskim miasteczku, położonym mniej więcej w połowie drogi od Łucka do Lwowa. I tam wyglądało to tak, że dwa pierścienie napastników otoczyły najpierw kościół, a później miasteczko. Do środka weszła grupa około 20 dobrze uzbrojonych ludzi, ustawili karabin maszynowy w drzwiach kościoła i otworzyli ogień do zgromadzonych tam około 200 osób. Ci, którzy przeżyli, dobito ich granatami i bronią białą. Następnie rzeź przeniosła się...
Rzeź, po prostu rzeź.
Następnie rzeź przeniosła się na teren miasteczka, gdzie zabito jeszcze co najmniej kilkadziesiąt osób. Łącznie tylko tego dnia w Porycku zamordowano prawdopodobnie około 300 Polaków bez względu na ich płeć i wiek. Tylko tego dnia, 11 lipca, doszło do napadów na ponad 70 polskich miejscowości, przy czym napady były kontynuowane jeszcze przez kolejną dobę i łącznie w ciągu tych dwóch dób zamordowano być może nawet ponad 10,5 tysiąca osób w ponad 95 miejscowościach. Później ukraińskie podziemie stara się jeszcze raz powtórzyć tą akcję i powtarza ją. Powtarza ją na terenie powiatów wołyńskich przylegających do Buga, tych najbardziej położonych na zachód. Powtarza ją w ciągu ostatnich 5 dni sierpnia. Powtarza ją niestety znowu skutecznie, ponieważ tylko w takich miejscowościach jak Ostrówki i Wola Ostrowiecka zamordowano wówczas łącznie ponad 1100 osób.
Ale to jest tak, panie doktorze, użyję może świadomie nawet języka profesora Jana Tomasza Grossa. Sąsiedzi żyli razem do tej pory, oczywiście mogły być większe bądź mniejsze antagonizmy. No, nikt nikogo nie ostrzegał, nikt nikomu nie powiedział, słuchajcie, uciekajcie, a może jeszcze inaczej, no, skoro chciano się pozbyć Polaków, to dlaczego po tych pierwszych napadach na polskie miejscowości, chociażby właśnie przed lipcem 1943 roku, nie wydano na przykład tego typu rodzaju informacji, że słuchajcie, wyjeżdżajcie stąd, bo skończy się dla was źle, jak dla innych mieszkańców takich i takich miejscowości.
Takie wezwania, tak zwane ultimatum wobec Polaków były masowo stosowane na terenie Galicji Wschodniej, gdzie planowano tych Polaków przede wszystkim przepędzić, w mniejszym stopniu wymordować. Natomiast na terenie Wołynia widocznie dowództwo UPA stwierdziło, że jest zdolne do tego, aby dokonać akcji tak niszczycielskiej i uda się tą ludność polską po prostu zetrzeć z powierzchni ziemi, co zresztą w dużym stopniu się udało. Natomiast jeżeli chodzi o ostrzeżenia, no to tutaj możemy też przejść do postawy poszczególnych Ukraińców. Więc pytanie, czy przechodzimy do tego teraz wątku, czy też...
No dobrze, to jeszcze później, a jeszcze jedna kwestia, o której też na początku rozmawialiśmy. Małżeństwa mieszane. Ginęło się, czy się nie ginęło? Czy żona lub mąż, Ukrainiec, Ukrainka ratowała życie, była tą przepustką do życia, czy nie?
Często tak, ale nie zawsze. Często tak, ale nie zawsze, ponieważ zwłaszcza na terenie Galicji Wschodniej zdarzało się rzeczywiście, że ukraińskie podziemie oszczędzało w małżeństwach mieszanych tych współmałżonków, którzy byli narodowości polskiej. Natomiast na Wołyniu miało to miejsce zdecydowanie rzadziej. Na Wołyniu jednak ta czystka była zdecydowanie bardziej bezwzględna. Natomiast...
Jeszcze chciałbym, żebyśmy to jedną rzecz taką uchwycili. To może o to też pana doktora dopytam. Rozumiem, że mordowano tylko dlatego, że się było Polakiem. Wiek, stan zdrowia nie miał żadnego znaczenia. Czyli
częściej na Wołyniu oszczędzano, przepraszam, w Galicji Wschodniej częściej mogły przeżyć kobiety i dzieci, przy czym też nie było to regułą. Na Wołyniu często, po prostu mówiąc brutalnie, podnuszli wszyscy.
Czyli absolutna, całkowita eksterminacja za zgodą dowództwa wykonana.
Dokładnie tak i jakby stopień tej brutalności przerażał, jak się czyta na przykład wspomnienia również byłych członków UPA i uczestników ukraińskiego podziemia, przerażał również wielu z nich, ponieważ dostrzegali oni konieczność w tym, aby po wojnie żyć w Ukrainie bez Polaków, ale dziwili się oni, że ta skala brutalności została przesunięta aż tak daleko, ponieważ często właśnie w niektórych przynajmniej wspomnieniach da się przeczytać coś takiego, że rzeczywiście, trzeba było tych Polaków usunąć, ale dlaczego zamordowano wszystkich? Dlaczego zamordowano również kobiety i dzieci? Dlaczego nie zabito na przykład tylko mężczyzn, którzy mogli później walczyć przeciwko nam? Tylko przy okazji zniszczono na przykład całą wieś. I pamiętam właśnie wspomnienia takiej jednej sanitariuszki z ukraińskiego podziemia, która wspominała o tym, co stało się z miejscowością położoną w pobliżu jej miejscowości, Dominopol na zachodnim Wołyniu, kiedy wspominała, że to było coś w rodzaju szaleństwa, ponieważ Dominopol, który znałam, zamienił się w całkowitą pustynię. Natomiast inny członek ukraińskiego podziemia, wręcz też tutaj dotykamy już teraz kwestii niemalże duchowych, ale stwierdził, że był to czas, kiedy chyba diabeł wstąpił w człowieka i nie było wtedy w ludziach żadnych ludzkich uczuć. Można się tylko domyślać, że w dużym stopniu odnosił to on do swoich towarzyszy broni.
Ile czasu trwała ta rzeź? To znaczy fakt, że jak się było Polakiem, to trzeba było się ukrywać, jeśli się miał taką szansę w ogóle ukrycia. Ile trwała ta rzeź na samym Wołyniu, czasowo?
Pierwsza masowa akcja antypolska, tak jak już wspominaliśmy, to jest luty 1943 roku.
9 luty chyba dokładnie,
tak, prawda? To jest napad na kolonię Parośle. Kulminacja przypada zdecydowanie na miesiące letnie, czyli lipiec i sierpień 1943 roku. Po tym czasie praktycznie cała polska ludność wiejska jest już skupiona. Jeżeli pozostaje na wsi, to tylko i wyłącznie w bazach samoobrony, które jeszcze trwają. Natomiast pozostała polska ludność Wołynia skupia się w miastach, jak również rzesze uchodźców, którzy liczą na to, że albo uda im się to przeczekać, chociaż bardzo niewielu liczyło na to, że po ucieczce z rodzinnej miejscowości, po tym, co się stało, będzie możliwy tam jeszcze powrót i życie z ukraińskimi sąsiadami. Natomiast korzystają na tym oczywiście Niemcy, którzy wykorzystują to przerażenie Polaków i masowo wywożą ich na roboty do Niemiec. Paradoksalnie wielu z nich ratując w ten sposób życie. Natomiast praktycznie w pierwszej połowie 1944 roku trwają już tylko nieliczne polskie skupiska, które gasną niemal całkowicie do końca tego roku, ponieważ na Wołyniu tak zwana akcja repatriacyjna kończy się najprędzej. Stamtąd Polacy wyjeżdżają, nie bez przyczyny, jak najszybciej.
Wprowadzamy, tu już pan doktor o tym powiedział, wprowadzamy tych, którzy tam byli, którzy faktycznie powinni nadzorować ten teren. Niemcy, jaki był stosunek niemieckiego okupanta do tego, co się tam działo?
Tutaj możemy podzielić stosunek Niemców na dwa obszary administracji okupacyjnej, ponieważ Wołyń znajdował się wówczas w składzie Komisariatu Rzeszy Ukrainy, rządzonego przez Erisha Kocha, bezwzględnego nazistę i zwolennika maksymalnego wykorzystania zarówno gospodarczego ziem ukraińskich, jak i poróżnienia Ukraińców i Polaków. I kiedy to ukraińskie powstanie, zarówno antypolskie, jak i antyniemieckie, stopniowo się rozszerza na Wołyniu, Niemcy przystępują do jego brutalnej pacyfikacji. Sprowadzają między innymi oddziały złożone z kryminalistów, ze zbrodniarzy, z przestępców wojennych. Między innymi wchodzi tam do akcji korpus von Dembacha, który później właśnie w tak haniebny sposób zapisał swoją kartę w naszej Warszawie.
Taka niemiecka grupa Wagnera trochę.
Dokładnie tak. No, Niemcy pacyfikują bardzo brutalnie te tereny, tereny i te miejscowości, które wspierają UPA. Zdarzają się rozstrzeliwania całych ukraińskich wiosek. Z kolei ludność innych jest wywożona masowo i przymusowo na roboty do zakładów w Rzeszy. Natomiast jak już wspomniałem, Niemcy nie są w stanie od pewnego momentu zapanować nad tą sytuacją i w związku z tym Wołyń od połowy 1943 roku jest podzielony pomiędzy te obszary zgrupowane głównie wokół największych szlaków komunikacyjnych utrzymujących przy życiu front wschodni, gdzie władza niemiecka jest jeszcze silna, pomiędzy tereny, nad którymi kontrolę sprawuje ukraińska powstańcza armia i pomiędzy tymi mniejszymi terenami, gdzie istnieje silna partyzantka sowiecka. Miejscami tkwią w tym wszystkim jeszcze pojedyncze polskie bazy samoobrony. Części z nich, kilkunastu z nich uda się dotrwać do nadejścia Armii Czerwonej.
Panie doktorze, a jaka była skala wymordowania polskiej ludności, która mimo, że w tej proporcji 16% zamieszkiwała te tereny, ilu ludziom udało się zbiec, ilu ludzi przetrwało, ilu ludzi po prostu zginęło?
Czy nawet w przypadku największej masakry no, nigdy nie jest tak, że sprawcom uda się zabić wszystkich i podobnie było także w tym przypadku, ponieważ rzeczywiście były takie miejscowości, no, głównie przysiółki, tak, no, z których, co do których no, nie wiemy, czy ktokolwiek się uratował, ponieważ wiemy, że istnieją w pewnym miejscu, w pewnym momencie czasu przestają istnieć i wtedy już nie ma stamtąd żadnego sygnału, mówiąc brutalnie. Tak? Natomiast z większości tych osiedli, które zostały nawet w większości wymordowane, no przynajmniej części ludności udało się zbiec, udało się ukryć, udało się uratować także dzięki pomocy ludności ukraińskiej, czy nawet samych członków OUN i UPA, bo takie przypadki również miały miejsce i należy o tym wspomnieć. Najnowsze badania wskazują, że na Wołyniu zgładzonych zostało około 45 tysięcy Polaków, przy czym liczba ta nie jest absolutnie liczbą ostateczną i może ona być większa.
Nie będziemy o tym mówili. Tutaj odsyłam do licznych relacji, bo to jest już zbyt drastyczna opowieść. Także może być zbyt drastyczna dla algorytmów YouTube'a. Ale niestety to była często też śmierć zadawana w sposób sadystyczny. To nie był tylko strzał w głowę.
Dokładnie tak. No, często była to śmierć zadawana w sposób sadystyczny, ale o to też sprawcom, czy może nawet kierownikom sprawców właśnie o to chodziło, żeby chociaż akcja była właściwie w 100% zorganizowana, tak, przez OUN i realizowana przez ukraińską powstańczą armię, to banderowskiemu kierownictwu bardzo zależało na tym, aby nadać jej charakter takiego, w cudzysłowie, słusznego aktu ludowego odwetu. Tak? Do tej pory mam wrażenie, że trochę łapią się na tym, no ponieważ no, mam nadzieję, że nie jest to jakiś wyraz złej woli, ale bardziej kwestia niewiedzy źródeł. Niektórzy ukraińscy historycy próbują jakby tłumaczyć te straszne rzeczy, które wówczas miały miejsce właśnie na zasadzie odwetu, rzekomego odwetu ze strony ludności ukraińskiej wobec Polaków za to, że ukraińska ludność była gnębiona przez Polaków podczas istnienia II Rzeczypospolitej Polskiej. No, badania profesora Motyki, również częściowo moje, doktora Mariusza Zajączkowskiego pokazują, że to był po prostu wybieg, żeby nadać tej ściśle zaplanowanej akcji, ludobójczej akcji, nadać taki charakter, aby jednocześnie odpowiedzialność za nią obarczyć tak naprawdę całą ludność ukraińską, aby uczynić z ludności ukraińskiej również współsprawców tego. Przy czym rzeczywiście również wśród tej ludności ukraińskiej, jak wspominałem, byli sprawiedliwi, ale byli i tacy, którzy zostali częściowo zmobilizowani pod przymusem, a częściowo poszli jakby do tych akcji przeciwko Polakom również ochotniczo. Mozaika postaw ludzkich wobec takiego drastycznego wydarzenia.
Jak zawsze chyba tak jest, jak w życiu. Wojna jest w ogóle chyba takim szczególnym też momentem, kiedy te sądy moralne, te postawy moralne trochę są chyba zawieszone na haku i to jest zawsze przestroga też dla tych, czy taka uwaga wobec tych, którzy na przykład bardzo palą się do jakiejś wojny, do włączenia się do jakiejś wojny. No, to jest zawsze element, że raczej i z reguły to złe cechy wychodzą z człowieka niż dobre. Te dobre w normalnych warunkach są czasami czynami heroicznymi, a co dopiero w warunkach wojennych, gdzie toczy się walka często po prostu o fizyczną egzystencję, o przetrwanie. Kiedy UPA, w jakim rejonie, w którym momencie napotyka już na opór, na ostrzejszy opór i kiedy dochodzi, w jakich okolicznościach do pierwszych akcji zdecydowanie, dzisiaj można powiedzieć, odwetowych wobec ludności ukraińskiej?
W lipcu 1943 roku na Wołyniu działa już kilkanaście polskich oddziałów partyzanckich. Zwykle operują one albo z samych polskich baz samoobrony, albo stosunkowo blisko nich, między nimi, aby w razie czego móc przyjść z pomocą napadniętym polskim ośrodkom. W lipcu 1943 roku i w sierpniu dochodzi również do tego, iż oddziały UPA nie są w stanie zdobyć niektórych polskich baz samoobrony. Tutaj przede wszystkim oczywiście mam na myśli bazę samoobrony Przebraże, w której schroniło się co najmniej kilkanaście tysięcy Polaków i która była trzykrotnie atakowana przez oddziały UPA i te ataki zostały przy pomocy zarówno oddziałów AK, jak i oddziałów sowieckich odparte z dużymi stratami dla atakujących. Prawdziwą bitwę stoczyła Armia Krajowa i samoobrona z przeważającymi siłami UPA w obronie bazy samoobrony wokół Huty Stepańskiej. To była właściwie trzydniowa bitwa zakończona zagładą bazy samoobrony i śmiercią około 600 Polaków w niej zgromadzonych, ale mimo ogromnej przewagi napastników samoobrona zdołała rozerwać pierścień okrążenia i wyprowadzić większą część ludzi chroniących się w Hucie Stepańskiej. Przebraże, tak jak kilkanaście innych ośrodków, dotrwa do nadejścia Armii Czerwonej. Natomiast z polskim odwetem no, możemy tutaj mówić już o... Jeżeli mówimy w ogóle o polskim odwecie, no to w ramach polskiego odwetu raczej nie mieszczą się...
To, panie doktorze, jak to nazwać? Czy to są działania odwetowe, czy to są działania uprzedzające? W jaki sposób adekwatne słowa znaleźć do tego wszystkiego,
znaczy, co się część dzieje? Tych działań zdecydowanie zasługuje na miano zbrodni wojennych, ponieważ no, zakończyły się one śmiercią kobiet i dzieci, a więc osób niezaangażowanych bezpośrednio w walkę. Natomiast działań nie można nazwać na przykład polskimi działaniami odwetowymi działań oddziałów Schutzmannschaft złożonych z polskich policjantów, czy też może raczej z Polaków na niemieckiej służbie, no bo to nie byli polscy policjanci, prawda? Polscy policjanci kończą się we wrześniu 1939 roku. Natomiast po tych pierwszych wiosennych napadach Niemcy ściągają oddziały Schutzmannschaftu złożonego z Polaków na Wołyń i ci funkcjonariusze policji na służbie niemieckiej dokonują również zbrodni, licznych zbrodni na ludności ukraińskiej, tłumacząc to właśnie tym, że mszczą się za tych Polaków, którzy zostali zamordowani przez UPA. Przy czym byli oni na służbie niemieckiej, więc tak naprawdę no, odpowiedzialność za ich działania spoczywa na ich mocodawcach. Natomiast polskie działania odwetowe mają miejsce na szerszą skalę już właśnie od lata 1943 roku, kiedy to operują aktywnie polskie oddziały partyzanckie, przy czym w żadnym wypadku nie można tych działań porównać z działaniami ukraińskiej powstańczej armii, ponieważ jest to zupełnie inna skala.
Rozumiem, kobiet, starców i dzieci.
Jest to zupełnie inna skala, są to zupełnie inne też zadania. No, pamiętajmy, że praktycznie do pierwszych miesięcy 1945 roku polskie podziemie nie podejmuje żadnej zakrojonej na szeroką skalę akcji, przepraszam, jeszcze jest akcja w Lubelskim, tak, gdzie również akcja wyprzedzająca, ale zakończona masowymi zbrodniami na ludności ukraińskiej, ale poza tym na tych terenach położonych dalej na wschodzie polskie podziemie no, nie podejmuje działań wymierzonych na masową skalę w ludność ukraińską.
Kiedy można powiedzieć, że ta fala zbrodni, która Rozpoczyna się na Wołyniu, idzie w kierunku północno-zachodnim, patrząc od strony Wołynia. Kiedy ona się kończy? Co jest taką datą graniczną? Czy jest taka data graniczna, taka umowa, taki rodzaj, nie wiem, porozumienia, że można powiedzieć, dobra, kończymy. Idzie Armia Czerwona, przecież cały czas toczy się front. My mówimy o takim teatrze działań, który ma miejsce na południowym wschodzie, patrząc od dzisiejszej Polski, prawda? No ale ten cały front w ogóle ciągnie się od wschodu w kierunku Niemiec. Ja rozumiem, że różne czynniki inne rzeczy widziały, ale mówimy o tym konkretnym wycinku. Kiedy można powiedzieć, że te walki wzajemne wygasają? Czy one w ogóle wygasają? Czy dopiero rozwiązuje właśnie akcja Wisła 1947 roku i przesiedlenie ogromnych rzesz ludności ukraińskiego pochodzenia na północ Polski i do obecnego województwa zachodniopomorskiego?
Jeżeli mówimy o walkach między podziemiem ukraińskim a podziemiem polskim, no to na dobrą sprawę kończą się one dopiero późną wiosną 1945 roku, czyli po tym jak następuje zmasowane uderzenie polskiego postakowskiego podziemia na południowej Lubelszczyźnie i na Rzeszowszczyźnie na ludność ukraińską. Oczywiście no, UPA nie pozostaje bierna i również atakuje później polskie miejscowości. Natomiast no, w tej sytuacji, kiedy sowiecka okupacja dotyka już zarówno Polaków, jak i Ukraińców, bez względu na to, czy ma to miejsce na zachód, czy na wschód od Bugu i Sanu, no to w tej sytuacji Ukraińcy i Polacy no, siadają do rozmów i stwierdzają, że jednak należy tę obustronną przemoc, wówczas już obustronną, ograniczyć. Kończy się
pamiętam
to szeregiem.
Takie wspomnienia majora Gołębiowskiego, który opowiada o tym, jak jednego dnia walczy właśnie z partyzantami UPA, a drugiego dnia zawiera porozumienie, bo walczą z Sowietami. I odwrotnie.
Dokładnie tak. No do pierwszego takiego współdziałania pomiędzy polską partyzancką a ukraińską powstańczą armią doszło wczesną wiosną 1945 roku właśnie w Galicji Wschodniej, gdzie prawdopodobnie polski oddział partyzancki Mieczysława Skowrona, pseudonim Tancerka, współdziałał i z siecią OUN i z miejscowym oddziałem UPA i został razem z nimi zniszczony w walce na Czerwonej Górze między Drohobyczem a Lwowem. Natomiast paradoksalnie ostatni polski oddział partyzancki w Galicji Wschodniej, który działał w okolicach Stryja i Sambora, utrzymał się do maja 1945 roku, czyli do czasu jakby wysiedlenia polskiej ludności stamtąd, prawdopodobnie tylko i wyłącznie przy pomocy organizacji ukraińskich nacjonalistów.
Jakie były decyzje rozmów, o których pan wcześniej powiedział, po wcześniejszym pytaniu, między stroną polską i ukraińską? W jaki sposób te walki wzajemne wygaszano?
No przede wszystkim obie strony zdały sobie sprawę z tego, że no, dalszy rozlew krwi pomiędzy Polakami i Ukraińcami już do niczego nie doprowadzi. Przy czym należy zauważyć, że zależało na tym zarówno Ukraińcom, ponieważ uznali oni, że nie ma sensu dalej kontynuować antypolskiej akcji, ponieważ Polacy zostali częściowo z tych terenów spornych, no częściowo tam zostali wymordowani, a częściowo wypędzeni, więc zaspokaja to już jakby roszczenia ukraińskie pod tym kątem, że i tak przecież toczyła się wówczas ta sowiecka akcja przesiedleńcza, której zadaniem było już całkowite oczyszczenie tych terenów powojennej zachodniej Ukrainy z polskiej ludności. A z drugiej strony zależało na tym spokoju od Ukraińców również stronie polskiej, aby nie było kolejnych ofiar cywilnych. Więc tutaj przede wszystkim chodziło o to, aby było zawieszenie broni i aby przedsięwziąć jakieś kroki przeciwko okupantowi sowieckiemu. Ukraińcy również zamierzali dosyć instrumentalnie wykorzystać stronę polską podczas tego porozumienia, dążąc, aby przez kontakty z Polakami nawiązać kontakty z rządami zachodnich mocarstw zwycięskich w II wojnie światowej. I aby później móc podnieść po raz kolejny sprawę wolnej Ukrainy na arenie międzynarodowej.
Jest jeszcze taki fakt, czy są takie wydarzenia liczne, że część tych osób odpowiedzialnych za to wszystko, co dzieje się tam, umyka, wydostaje się stamtąd i ucieka na zachód. Czy mamy takie duże nazwiska, jeśli tak można powiedzieć, ważnych dowódców, ważnych przywódców politycznych, którym udało się zbiec przed nawet tą sowiecką, za coś oczywiście innego karaną, za zupełnie inne rzeczy karali Sowieci tych Ukraińców, ale czy było tak, że jakieś osoby zbiegły, wydostały się stamtąd w kierunku zachodnim?
Ze ścisłego kierownictwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i dowództwa UPA nie. Oczywiście Niemcy wypuścili w drugiej połowie 1944 roku wypuścili Banderę z obozu w Sachsenhausen i jego, część jego współpracowników na wolność. Później oni organizowali cały ten ruch polityczny wokół ukraińskiej emigracji w Niemczech, organizowali tam struktury OUN po wojnie. Natomiast zdecydowana większość zarówno dowództwa UPA, jak i kierownictwa politycznego OUN no pozostała tam na miejscu i walczyła. No Roman Szuchewicz, jeden z głównych sprawców, jeżeli nie główny sprawca polskiej tragedii na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, kontynuował opór przeciwko Sowietom i zginął w walce z obławą w Biłochorszczy pod Lwowem w marcu 1950 roku. Czyli prawie 5 lat po zakończeniu wojny.
I ostatnie dwie kwestie, panie doktorze. Czy w PRL-u można było mówić o Wołyniu? To było doświadczenie bardzo wielu Polaków, ich rodzin, ich dzieci. To była też pamięć tych ludzi, którzy często znaleźli się na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Wrocław, Szczecin, Bytom. Czyli Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorskie. Czy w ogóle ta pamięć mogła w jakikolwiek sposób istnieć, być propagowana przez tych Polaków?
Mogła istnieć w przekazach rodzinnych, mogła istnieć we wewnętrznych rozmowach. Też bardzo ciekawe są akta bezpieki na temat w ogóle prób stworzenia ruchu kresowego i w latach 70. i 80. XX wieku, czyli już stosunkowo późno, stosunkowo odległej przestrzeni czasowej od przesiedlenia Polaków z tamtych terenów. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie konfliktu polsko-ukraińskiego czy zbrodni dokonanych na Polakach, to oczywiście można było o tym mówić, ale przede wszystkim jeżeli dotyczyło to terenów Polski już w jej powojennych granicach. Upamiętniano Polaków zamordowanych przez OUN i UPA, ale miało to miejsce w Lubelskiem, miało to miejsce w Bieszczadach, w mniejszym stopniu jeszcze na Rzeszowszczyźnie. Natomiast oczywiście komunistyczne władze doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że powstanie jakichś prężniejszych środowisk kresowych może doprowadzić do scysji takich czy innych ze Związkiem Sowieckim. Oczywiście nawet nie tyle ze względu na jakikolwiek rewizjonizm, ponieważ nie było mowy o jakiejkolwiek zmianie granicy, tym bardziej na polską korzyść. Natomiast ze względu, chciano po prostu tego uniknąć, aby temat ten nie sprawiał jakichkolwiek kłopotów stosunkom polsko-sowieckim.
A jak cała ta historia jest przedstawiona z kolei przez historiografię ukraińską po 1991 roku?
Po 1991 roku na Ukrainie mamy do czynienia z prawdziwym rozkwitem historiografii, którą bym nazwał historiografią bohaterską. Przy czym nie wiem, czy to sformułowanie jest odpowiednie do tego, czy można rzeczywiście skutecznie gloryfikować działania OUN i UPA. Ja w to osobiście wątpię. Patrząc na działalność tych organizacji i zarówno antypolską, jak i przede wszystkim też w dużym stopniu antyżydowską, bo ukraińscy historycy jeszcze mam wrażenie, że mają przed sobą zmierzenie się nie tylko z kwestią odpowiedzialności za masowe zbrodnie na ludności polskiej dokonane przez OUN i UPA, ale również za udział ukraińskiej policji pomocniczej na służbie niemieckiej w zagładzie ludności żydowskiej, głównie na Wołyniu właśnie, ponieważ tam jej rola była jeszcze większa niż w Galicji Wschodniej. I co ciekawe, to też myślę, że warto podkreślić, jakby nawet już po tym zakończeniu przez Niemców zagłady Żydów, jeszcze w drugiej połowie 1944 roku pojawiają się rozkazy UPA i polecenia OUN, polecające bojówkom w terenie i oddziałom partyzanckim bezwzględnie likwidować wszystkich Żydów, którym udało się przetrwać niemiecką okupację. Także to też jakby świadczy bardzo dobitnie o stosunku tych formacji do tej organizacji tej formacji do ludności żydowskiej. Mam wrażenie, że również na terenie Ukrainy pojawiają się takie prace, które dopuszczają i nazywają po imieniu to, co się stało z Polakami na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. No możemy tutaj wymienić chociażby wspominanego już profesora Chrycaka, ale również profesora Ihora Eliuszyna z Kijowa. Chciałbym, żeby te drzwi na razie tylko uchylone zostały rozwarte znacznie szerzej, ale mam wrażenie, że jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, ponieważ no, Ukraina teraz zbliży się bardzo wskutek wojny do Europy i będzie się to niosło również z konsekwencją zmierzenia się ze swoimi ciemniejszymi kartami historii, no a do takich kart należy zaliczyć również tą część działalności OUN i UPA podczas wojny.
Tylko tu mam taką wątpliwość. Nie chcę teraz tego oceniać, bo może sam fakt jest już trudny dla strony polskiej, ale z moich na przykład peregrynacji po Ukrainie wynikało to, że na przykład w zasadzie poza zachodnią częścią Ukrainy, no to kult Bandery, kult UPA, tym bardziej Szuchewicza w zasadzie nie istniał. Dla elity kijowskiej był chyba też dosyć obojętny, prawda? Im bardziej na wschód, to już w ogóle to była historia dla tej części ludności na Ukrainie kompletnie jakaś obca, niezrozumiała i odrzucana. I czy sam fakt uznania Bandery za bohatera Ukrainy, zrobił to prezydent Wiktor Juszczenko, no nie podniósł jego rangi, której tam za specjalnie nie było.
Ja myślę, że z tym tematem będziemy się mierzyć jeszcze wiele lat, jeżeli chodzi o kult UPA, o kult Bandery. No proszę zwrócić uwagę, ostatnio Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził badania, z których wynika, że do wybuchu pełnoskalowej, czyli w lutym ubiegłego roku wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, jeżeli dobrze pamiętam, około 40% Ukraińców pozytywnie oceniało OUN i UPA i ich działalność. Teraz ten odsetek wynosi już ponad 80%, ponieważ to zostało wykorzystane, jakby ten ukraiński nacjonalizm, czy też odwoływanie się do niego, zostało wykorzystane przez armię ukraińską, przez sam aparat państwa ukraińskiego w celu tej konsolidacji moralnej narodu i państwa w godzinie agresji. I ja mam wrażenie, że to się jeszcze będzie potęgować, co absolutnie jakby nie zmienia... Inaczej, to absolutnie nie powinno zmieniać jakby naszego polskiego stanowiska, aby mówić otwarcie, jasno i wprost, jakby co nas boli w relacjach polsko-ukraińskich, na co zgodzić się nie możemy, na co Polska zgody nigdy nie wyrazi, choćby w tej kwestii, aby upamiętnienia zbrodniarzy z OUN i UPA znajdowały się na polskiej ziemi. Na takie tematy były podejmowane w rozmowach pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a ukraińskim IPN-em, jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia prac ekshumacyjnych naszych ofiar tam, na wschodzie. Dlatego też mam wrażenie, że zdaję sobie sprawę, że w znacznym stopniu jakby to ukraińskie przyzwolenie na czerwono-czarne barwy i na kult OUN i UPA wynika z antysowieckości tych formacji, co jednocześnie w żaden sposób nie powinno nas zwalniać z naszej wrażliwości historycznej w odniesieniu do tego, co stało się z naszymi rodakami, bestialsko zamordowanymi i na Wołyniu, i w Galicji Wschodniej, i na terenach powojennej Polski. Dlatego też mam wrażenie, że ten temat będzie wracał. On szybko nie wygaśnie, ale jednocześnie nie tracę nadziei na to, że kiedyś to pojednanie ziści się w taki sposób, iż Polacy i Ukraińcy staną nad grobami Polaków zamordowanych na Wołyniu i w Galicji Wschodniej i wtedy i jedni i drudzy uznają, że mają oni prawo do tego, aby mieć tam katolicki godny pochówek i aby można było też powiedzieć o tym, kto był winny ich śmierci.
W zasadzie to już się nadaje na puentę, co pan doktor powiedział, ale jeszcze jedną kwestię chciałbym podnieść, to znaczy pewien typ argumentacji, który od wielu lat pojawia się w polskiej debacie, nie zawsze rozumiem jego źródło, Nie wiem, z czego to wynika, czy z ignorancji, no nie zakładam raczej złej woli, może raczej ignorancji, że pojawia się taki argument, no ale to wszystko to tam z poduszczenia Sowietów było zrobione. Każdy, kto podnosi argument zabójstwa Polaków w sposób drastyczny, bestialski, tak jak mówiłem, sadystyczny, bo jak się Państwo odwołacie do opisów, to często tego się po prostu czytać nie da. Co to jest za argument? Jak go w ogóle potraktować?
Znaczy powiem tak, z moich badań, z tego i z tego, co wiem również z badań profesora Motyki, doktora Zajączkowskiego, nie wynika, aby za jakąkolwiek akcją OUN i UPA wymierzoną w ludność polską, zakończoną masowym mordem, jakąś zbrodnią, stała strona sowiecka.
Po prostu, mówi pan to z całą odpowiedzialnością.
Nie ma po prostu żadnego takiego potwierdzenia w źródłach. Natomiast możemy sięgnąć do innego źródła, mianowicie jeden z członków ukraińskiego przywództwa OUN wiosną 1944 roku, kiedy antypolska akcja ogarnęła już również Galicję Wschodnią, twierdził, że dalsza likwidacja polskiej ludności, to jest cytat z jego, dalsza likwidacja polskiej ludności bez względu na to, czy kobiet, czy dzieci, to szaleństwo. To, co się stało do tej pory, zwalić, póki jest jeszcze czas, to są no, brzydkie słowa, ale jakby mówię językiem dokumentu, zwalić na Niemców, zwalić na Sowietów, zwalić na realia okupacji. Więc no, mam wrażenie, że niestety bardziej nacjonalistycznie nastawieni ukraińscy historycy bardzo chcieliby, aby było możliwość takiej właśnie zrzucenia odpowiedzialności. Natomiast w żaden sposób nie będzie to powiązane z faktami i będzie to tym faktem po prostu przeczyć.
I czy ja odnoszę dobre wrażenie, właściwe wrażenie? Też po rozmowie z panem profesorem Grzegorzem Motyką, także tutaj dwukrotnie rozmawialiśmy. I Jerzym profesorem Pisulińskim też mu muszę to oddać. Czy to nie jest tak, że to polscy historycy lepiej przebadali te wszystkie wydarzenia niż ukraińscy? Bo ja mam takie wrażenie, że o tej trochę ciemnej stronie siłą rzeczy działalności partyzantki ukraińskiej, UPA, no, lepiej tę historię znają polscy historycy od ukraińskich.
I to jest rzeczywiście prawdziwy paradoks, ponieważ polscy historycy, czy wspomniani już tutaj przez pana badacze, czy też no, patrząc przez pryzmat swojej osoby, tak, gdzie miałem okazję pracować no, w ponad 20 ukraińskich archiwach, mam wrażenie, że ten temat działalności ukraińskiego podziemia został opracowany na tyle dobrze, że wyszły wręcz no, fundamentalne prace na ten temat i to wyszły zdecydowanie wcześniej, niż zaczęły wychodzić podobne, jakościowo mam wrażenie, troszeczkę jednak stojący na niższym poziomie, analogiczne prace na Ukrainie. No, profesor Motyka opublikował swoją ukraińską partyzantkę w 2006 roku, jeżeli dobrze pamiętam. No, podobna praca, próbująca nawiązywać, ale zdecydowanie słabsza źródłowo, wyszła na Ukrainie dopiero chyba 7 czy 8 lat później. Także jakby to też świadczy o tym, że ten temat polscy historycy, nie tylko jeżeli chodzi o zbrodnie na Polakach, ale również jeżeli chodzi o działalność ukraińskiego podziemia. No, chociażby doskonałe prace doktora Zajączkowskiego, tutaj mówiące o ukraińskim podziemiu na Lubelszczyźnie. Tak, w dwóch tomach wydana praca. No, świadczą o tym, że polscy historycy mają prawo czuć się tutaj dosyć mocno na tym polu. Natomiast Ukraina nadal czeka na część swojej historiografii, aby dołączyła do tego nurtu bohaterskiego, tak? Że poza tym nurtem bohaterskim Ukraina czeka na bardzo wiele prac poświęconych swojej historii, chociażby na przykład temu, co działo się po wojnie. Co działo się po wojnie na tych jej obecnych zachodnich terenach na temat sowietyzacji, rusyfikacji, sprzeciwu społecznego niż tylko tego zbrojnego, o którym już mówiliśmy, czy też także no, takiego zagadnienia jak udziału społeczeństwa no, w stalinizmie.
O tym częściowo też mówi profesor Jarosław Hrycak. I naprawdę ostatnie pytanie, panie doktorze, ale też pojawiające się często w debacie publicznej, bardzo często tym argumentem różne osoby, które chcą trochę zniwelować pamięć o Wołyniu, czy wymowę Wołynia szafują. Otóż pada taki argument. Ukraińcy nie mają żadnych innych wzorców historycznych poza UPA i OUN, do których mogą się odwołać. Zgadza się pan z tym twierdzeniem?
Absolutnie nie. No, najwięcej tych wzorców historycznych to dostarczyły chyba ostatnie miesiące. To, kiedy widzimy po pierwsze ogromną mobilizację ukraińskiego społeczeństwa wobec rosyjskiej agresji. No, nie wspomnę już tutaj, trudno tych szacować skalę, ale prawdopodobnie o dziesiątkach tysięcy ukraińskich żołnierzy, no, którzy zginęli bohatersko broniąc swojej ojczyzny przed rosyjskim najazdem, ale nawet sięgając dalej w przeszłość, bo domyślam się, że o to też panu redaktorowi chodziło, no to w żaden sposób nie sposób tutaj zgodzić się jakby z podobnym stwierdzeniem. No choćby inaczej, Ukraina nadal czeka na historyków, którzy troszeczkę uwolnią ją od mitów narodowo-wyzwoleńczych. Pod takim kątem, iż chociażby możliwe będzie spojrzenie Ukraińca na Bohdana Chmielnickiego jako na Ukraińca, powiedzmy to, tak, czy na przywódcę ukraińskiego powstania, który tak naprawdę połowę tej Ukrainy oddał Moskwie, prawda? Czy możliwe będzie spojrzenie na OUN i UPA jako na organizacje faszystowskie, na których rękach znajduje się krew tylu tysięcy bezbronnych osób. Ukraina miała w swojej historii naprawdę wielu wybitnych działaczy i wojskowych, i politycznych, którzy mam wrażenie, że są wolni od takich przywar, które uniemożliwią prędzej czy później Ukrainie pełnoprawne dołączenie do rodziny państw europejskich. Przy czym ja absolutnie tego Ukrainie życzę, ponieważ wspierałem Ukrainę w jej walce z Rosją, jeśli mogę tak powiedzieć, już od 2014 roku, czyli zanim stało się to jeszcze modne, jeśli można tak powiedzieć, w pewien sposób też organizując wysyłkę kamizelek kuloodpornych właśnie tam na wschód Ukrainy, tam gdzie trwały walki. Mam wielu znajomych...
Już jest pan na serwerze w rosyjskich służbach.
mam wielu znajomych Ukraińców, którym życzę jak najlepiej. Nawet ostatnio wyszedł taki mój reportaż Ostatni Dzień Hanaczowa o obronie polskiej bazy samoobrony przed UPA i o ratowaniu Żydów przez członków tejże bazy samoobrony. I akurat jeden z moich znajomych, który jest notabene... Przed wojną był archiwistą, później się zgłosił. Ten mężczyzna jest w moim wieku i właśnie wysłał mi zdjęcie, to było 2 miesiące temu, wysłał mi zdjęcie spod Bachmutu, gdzie jest hełm i jego książka w okopie, moja książka w okopie i właśnie powiedział mi, że tradycyjnie z wieloma rzeczami się z tobą nie zgadzam, ale czytam z zaciekawieniem, więc jakby trzeba rozmawiać, jakby nie wolno się odciąć od tych rozmów, nawet jeżeli byłyby to bardzo trudne rozmowy. Życząc Ukrainie zwycięstwa i obronienia swojego terytorium w tej wojnie, która teraz ma miejsce, jednocześnie myślę, że Ukraina będzie musiała prędzej czy później zmierzyć się również z tymi trudnymi pytaniami, które dzisiaj zadawaliśmy.
I ja się cieszę i dziękuję Państwu za uwagę i cieszę się, raz jeszcze to chcę podkreślić, że Przystanek Historia, że Instytut Pamięci Narodowej jest miejscem wolnej debaty. Z panem doktorem myślę, że jeszcze niedługo się spotkamy, jak już książka się ukaże. Porozmawiamy też o reportażu, o którym pan powiedział, bo to jest bardzo ciekawa historia, arcyciekawa, nie do wymyślenia w zasadzie. To jest kolejny taki przykład, że polska historia dostarcza gotowego materiału dla scenarzystów, a w zasadzie już scenopisów, bo to tylko już można przełożyć na scenopistów, bo to już można tylko przełożyć na scenopis i reżyserów, którzy będą mieli wrażliwość, minimalną wrażliwość historyczną. To tak jeszcze po skryptum, oglądał pan film Smarzowskiego Wołyń?
Oglądałem i to jest właśnie dobry przykład pokazania historii przez pryzmat jednej miejscowości i tak naprawdę jednej rodziny.
Ale negatywnie, pozytywnie pan całość ocenia?
Pozytywnie.
No i to właśnie też jest taki apel do polskich reżyserów, do polskich ludzi sztuki, kultury, żeby przyglądać się polskiej historii, bo ona jest naprawdę fascynująca. Panie doktorze, bardzo dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję panie redaktorze, bardzo dziękuję państwu i bardzo dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej, w którym też miałem przyjemność przez kilka lat pracować i Instytut Pamięci Narodowej zawsze ma u mnie dobre miejsce we wspomnieniach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.